drodzy radni powiatowi i radni miejskiej, miejscy. Chciałbym, ażebyśmy dzisiaj takim systemem, powiedzmy dwa razy po półtorej godziny, starali się w jakiś sposób dość po prostu mocno przedyskutować, co z tymi naszymi szpitalami zrobić. Czy je zostawić złączone, czy je po prostu rozłączyć. Chciałbym, ażeby każdy z Państwa mógł się w tej sprawie wypowiedzieć. Ja będę na początek prosił Pana Starostę, żeby wprowadził ze swej strony jako organ nadzorczy, żeby powiedział, co sądzi o tym Pan Wicestarosta, a później Państwo, żebyśmy zrobili tak, jak zrobiliśmy to wcześniej, w formie takiej rundy pytań, rundy odpowiedzi, na tyle, na ile nas będzie stać, żebyśmy doszli do jakiegoś takiego może próby konsensusu, może próby zamknięcia tego tematu, aby się on rozwiązał nam. No trudno jest dzisiaj przed tym wszystkim powiedzieć. Panie Starosto, serdecznie Pana proszę, jeżeli Pan był łaskawy, prowadzić nas do tego tematu. Czy Pan wyznaczy tam Pana wicestarostę, czy Pan osobiście, jak Pan uważa, żeby można było nam przybliżyć temat na tyle, ażebyśmy więcej wiedzieli po wyjściu stąd niż do chwili obecnej. Bardzo serdecznie proszę.
Pozwoliłem sobie zakłócić pewien bieg spraw. Właśnie do takiego finału, w którym mielibyśmy jedną wspólną przestrzeń do przekształceń ewentualnych. Zachęcając też do podjęcia dyskusji i przemyślania wszystkich możliwych wariantów. Mam wszystkim zależy na tym, żebyśmy nie chcieli zacząć dyskutować. Dlatego, że gdzieś tam wewnątrz sobie jestem przekonany, że pod każdym względem korzystniejsze byłoby mądre przekształcenie, czy też mądre skierowanie szpitalami wtedy, kiedy byłyby rozwiązane ci. Tak jak mówiłem na poprzednim spotkaniu, sam głosowałem za połączenie. Ale podobnie jak inni, czuję się oszukany. Oszukany nie przez ludzi, tylko oszukany przez ich wydarzeń. Wtedy, kiedy podnosiliśmy nazwę za połączenie, wtedy byliśmy przekonani, że sieć tutaj będzie prowadzona i że to jest mądry krok w kierunku zatrzymania od obu szpitalom przejścia przez posiłkę. Bo już wtedy wiadomo, że ktoś teraz nie wejdą do sieci, to będą na pożarowane dane, zorganizowane. I obserwując proces łączenia, widziałem, jak wiele tutaj się pojawia problemów. Chociażby ostatnio wokół Wydziału Ginekologii i Położnictwa w szpitalach, skrajności i całkowite inne punkty widzenia, a i podziały. Po prostu się pojawiło jakiegoś różnego podziału. Każdy jest naszym klubem, ale później chodziło o jakiś klub. Gdzieś tam te podziały były chorsze. W takiej sytuacji, a jeszcze mówiłem, bo już nazwałem ostatecznie chciałem odchodza mocnicy z powołania szpitala, zachodnie też było, że szpital powołania na szczególne znaczenie, że większe znaczenie niż dla Będzina. Jestem przekonany, że jeżeli to zrobiła, że należy połączyć nasze wszystkie siły, poprowadzić do przygotowania zwracania spraw szpitala w sposób niezależny dla wydarzenia dla Będzina, to będzie z korzyścią dla ludzi. No i jesteśmy na tym etapie, że próbujemy stworzyć jakąś wspólną atmosferę za albo przeciw. O to, żeby kroki, które nas czekają w najbliższej przyszłości, po odrzuceniu ustaw zdrowotnych, ministerstwa, żeby w tym momencie się byli już gotowi. Żeby ta nowa sytuacja znowu nas nie skróciła, nic nie było, ale żebyśmy mogli tą samą sytuację wyjaśnić, mając trudny pan. I z taką dniach przed naszego spotkania, że taka szansa jest dla nas, żebyśmy tutaj mogli być. I wyczułem, że potencjalnie zgoda na rozłączenie szpitali ponad 10 lat jest. Kwestia nazwania i zrealizowania tego, co tam się odbywa. Są też taka historia, że to została presja i przyspieszanie kwestii oddzielenia. No to wynika z tego, że jest szansa, żebyśmy wykorzystując możliwość szpitala aktualnie, jak my się znajdujemy, podzielili te szpitale w sposób bezpieczny, to znaczy bez likwidowania, bez konieczności składu długu na tych miastowej, ale z całym tym wydarzeniem plus i minus. W miarę bezpieczny rozdział jest możliwy, zgodnie z obecnie. A jeżeli tak, to być może to jest taki moment właściwy do tego, do końca decyzji. Oczywiście, jeżeli się tutaj nie będzie zgodzi, nie będzie skóry gminy, to świat się dalej potoczy. A jak się potoczy śmierć, jak to idzie w ustawie? O tym zadecydują zespoły radnych, o tym, o opiniach na ten temat będą mogli dyskutować radni we wszystkich radach naszego terenu. A jak wiecie, bo dostali się na pewno też już z Katowic czy w innych miastach, już po przekształcenia, też wyrażano opinię na temat kształcenia na szpitalach odległych i nie zobaczyłem na szpitalach. W takim razie nie przyjechałem. I może zarząd nie podjął żadnej jeszcze decyzji, to w zarządzie przeważa opinia, że to jest dobra wojna. Mam na myśli rozdzielenie szpitali i stawienie czoła w takiej sytuacji rozdzielanej. Zrobienie osób, które nie uczestniczą w tym procesie, on będzie bardziej zgodny z zasadami lokalnymi. Na jednej z ostatnich sesji Rady Miasta pan prezydent Rosław Baran przedstawił ze swojej punktu widzenia na temat szpitali i powstrzymał się o opinii, nie wyraża ostatniej opinii, razem nie byli zainteresowani kierowaniem do miejskiego szpitala, czy to jest inna sytuacja, nie ma takiej woli zajmowania się szpitalem. Chociaż a propos zajmowania się tym sensie, żeby kierować szpitalem na komunikować. Chociaż pan prezydent Rady też rozumie, że gdyby nastąpiło rozłączenie, to łatwiej byłoby nastawić taką miejscą na finansowanie jakiegoś sprzętu. Za określone jednostki terytorialne położone na terenie gminy.
Szanujący.
Dziękuję bardzo. Witam pana burmistrza, panie ministrze Burmi, wicepremier skarbnik, który przybył państwa na nasze spotkanie. Czy pan burmistrz chciał teraz zabrać głos, czy
nie? Proszę, tak, nie idę.
Oczywiście. Czy pan chce starostać chciałbym zabrać głos w tej sprawie jeszcze?
No, pan znaczy, kto powiedział, co?
Powiedział, co tak. Czy pan dyrektor
chciałby?
Proszę państwa, w takim razie przechodzimy do rundy wypowiedzi, do rundy pytań. Będziemy szli tak jak wskazówki zegara. Prosiłbym, żeby każdy z państwa, jeżeli uważa, że powinien zabrać głos, bardzo serdecznie proszę.
Ja na razie posłucham, bo jest bardziej kompetentny.
Tak. Pani wiceburmistrz, pani sekretarz, pan radny Marczewski. Radzie głosie.
Chciałbym zapytać pana przewodniczącego o zaburzenia, o podstawowe sprawy, jeżeli mamy rozmawiać o ewentualnym odłączeniu, to są zaburzenia. No bo to jest ten największy bagaż, który no, może wszystko hamować, tą procedurę może przyhamować przy starostwo, przy organ założycielski, czy dyrekcja zdrowia jest w stanie określić, jakie jest zadłużenie poszczególnych szpitali. Czy jest to praktycznie możliwe?
Panie starostwo, jeden moment. Czy umawiamy się, że po każdym z tych... Tak, bardzo proszę, bardzo proszę. Czy pan swoją wypowiedź skończył? Tak by pan był łaskawy, proszę bardzo.
Jest konsekwencją relacji pomiędzy szpitalami a rządem, który kieruje odpowiednie środki budżetu poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia. W związku z czym w pewnym sensie to zadłużenie nie jest generowane na poziomie szpitali, chociaż po części tak, ale wynika z tego systemu. I dopóki ten system jest stabilny, tak jak to było jeszcze przed 1 stycznia tego roku, to dopóty działania takie organizujące i oszczędnościowe prowadzą do wymagania się polityki. Biurokracja włączonych szpitali jest tak prowadzona, że to znaczy nie można w stanie się określić, tak rozumiem, określić się, jaka część długu jest związana z jakim szpitalem. Tak jest znana. Jeżeli chodzi o wielkość tego zadłużenia, to jest bardzo dyskusyjna, bo to jest kwestia tego, o czym my mówimy. Czy mówimy o tym, co trzeba natychmiast mieć przy pozycji? W mojej ocenie kwota, jaką musimy mieć w tej chwili, gdybyśmy chcieli rozdzielić, jest rozważana na poziomie kilku milionów złotych. W dłuższej perspektywie istnieją zadłużenia, które władza spotkania wojny rozwiewać ze śródących zadłużeń. Także można by je rozłożyć na kilkuletni proces. Uważam, że kwestia zadłużenia tutaj nie zamyka nam drogi. Widzicie też Państwo, że w Polsce prawie wszystkie szpitale są zadłużone, wyjątkiem niewielkiej ilości. I problem zadłużenia jest problemem politycznym i jest zapowiadany proces oddłużania. Ten proces oddłużania, co tu się będzie tak w wariancie połączonych szpitali, jak i rozdzielonych. To jest na sam proces oddłużania. Teraz pewnie za tym pytaniem kim myśli, czy to jest tak, że ten podział szpitali byłby związany z przyrządzeniem możliwości wymuszać. W mojej ocenie jest tutaj duża przyczyn do rozmów, do negocjacji, do poszukiwania takich wariantów, również z wariantem wzięcia największych obciążeń przez podział. Jeżeli chodzi o zadłużenia, by to wynikało z samego podziału. Jednym słowem, to w mojej ocenie to nie jest problem, który nam nie poszukiwał dyskusję o procesie.
Czy Pana to czasu funkcjonuje? Czy jeszcze chciał Pan zapytać?
Dziękuję.
Pan Radny Kowalka.
Czy ja mam takie pytanie? Jeżeli...
Tylko troszeczkę głośniej, Pan.
Jeżeli, właśnie jeszcze kwestia zadłużenia, bo jeżeli byśmy szpitale rozdzielili, jeden szpital zostałby wyjęty szpitalem czarskim, a drugi powiatowy.
Nie wiemy,
tego nie powiedzieć. Oczywiście możemy sobie zamiast, że my podzielimy te szpitale i one pozostają nadal w gestii powiatu.
Pierwotnie
taka możliwość też, ale
jeżeli taka możliwość jest, to są teraz oddzielne szpitale, ale może być też tak, że teraz przejmie szpital nasz tutaj, w Parawicie Radzi, zostaje szpital wiedziński w powiecie.
Jako szpital
powiatowy. Pytanie jest takie, czy można wtedy długo, które siądzą na działanych szpitalach, przypisać powiatowym szpitalom?
Myślę, że w jakimś przypadku to kwestia, jak można rozwijać. Już na tego, na tyle, taki mechanizm, który by nie wyglądał jedynie w
tym. Ale również pan został przed chwilą, że miasto Będzin z jednej strony nie zainteresowane szpitalem nie, ale z drugiej strony mówiąc o tych rozdziałach nie jest wykluczone, że również mogłoby chcieć to i jednocześnie dopłacać formie swojej kasy, kasę.
Tak. Tak można być taki szczęście. Znaczy nie zasila szpitala w jakiś techniczny sprzęt, być może czekając na jasną sytuację rozdziału. Myślę, co bym powiedzieć, bo nie znam takich wielkiej intencji, ale wiem, że od kilku lat gminy będzie nie płynął środki na taką sprzęt. I być może to jest to tłumaczenie dlaczego. No wiadomo, że będzie też ma problemy, bo już zostały program z filia mody na Zobaczamy, na ile to jest z tego wynika, a na ile jest to zobowiązanie, no ale takie stwierdzenie padło.
A pana szefa skoncentruje odpowiedź, panie?
Tak.
Pan Andrzej?
Ja chciałem zapytać tak. Panie profesor, dlaczego państwo gdyby godzicie się na ewentualny właśnie poziom tych szpitali? Uważam, że jakby powiedzieć, wszyscy, żeby zapłacili to wniosek za to połączenie. Wydaje mi się, że chyba państwo są zwane jakby te słabsze strony tego zarządzania. No? I uważam, że dzisiaj dzielenie tych szpitali z powrotem spowoduje najprawdopodobniej taką sytuację, że te szpitale po prostu jako mniejsze podmioty tego typu, szczególnie w naszym rejonie, gdzie jest naprawdę silna konkurencja innych szpitali, staną się jeszcze po prostu słabszymi pod względem, że tak powiem, oferowania swoich usług ekonomicznych i nie da się mówić, że człowiek, który jest chory i łada jakieś tak powiem, swoje jeszcze jakieś możliwości, to raczej szuka usługi szpital większy, duży, gdzie są zatrudniani lekarze dobrzy czy bardzo dobrzy. Dlatego też uważam, że nasz szpital strzelacki podzielony może po prostu za parę lat być po prostu już tylko takim obiektem, w którym będą przejeżdżać ludzie, gdzie naprawdę nie będą mieli żadnych szans prezentu nawet na swoją zgodę materialną, bo nie da się ukryć, że jednak dzisiaj człowiek chory za ostatni grosz, żeby się gdzieś tam dalej i lepiej leczyć, a nie gdzie będzie szukał miejsca w takim szpitalu. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że przynajmniej moja koncepcja i wizja tego szpitala to jest taka, że myśmy raczej powinni myśleć o tym, żeby w tej obecnej strukturze jeszcze jak gdyby dodatkowe oddziały na przykład otworzyć. Myślę sobie tak oczywiście na swój zwykły, prosty rozum. No, brakuje mi tutaj dendrologii, brakuje mi tu na przykład urologii, gdzie trzeba jeździć po sąsiednich miastach. Natomiast no, wiem, że są też pewne rezerwy również chyba lokalowe, szczególnie w naszym przelaskim szpitalu. I uważam, żeby rzeczywiście, że pora powinna się wnosić do tego, żeby ten szpital nabierał renomy. W tym razie to niestety przegramy to jako lokalna społeczność, że będziemy starali się gdzieś tam znaleźć miejsce albo w Wytorku, albo w Sosnowcu, albo powiedzmy, no nie wiadomo gdzie jeszcze, w przekazanym. Natomiast ten szpital będzie już tylko tak niepisany na bardzo... Szczególnie w tej biedniejszej części naszego początku.
Dziękuję. I pan starosta bardzo.
No oczywiście, to jest, gdyby nie ten dylemat, razem z osobą, to bym się do tego nie spotkali. No, kolega, to jest ten problem, że są tak przecież. Trzeba utrzymanie tych szpitali w takim stanie, jakby jest na nim dzisiejszy. Połączony z jedną przez. Tyle, że konsekwencją tej takiej wspólnej przestrzeni no, będzie dostosowywanie i zlewanie ich w jedną całą. I tutaj nie uciekniemy poprzez łączenie, likwidacji, przenosi z jednego miejsca na drugie. A co ja będzie Państwo jest tematem najbardziej w takim konwersyjnym? Poza tym celem tego rozłączenia no, nie jest to rozwiązanie. Między nami ja nie jestem zwolennikiem jakichś szybkich przeczwarzeń zakończonych, rozdzielone szpitali. Ale jestem przekonany, że jeżeli mamy sobie odpowiedzieć na pytanie razem czy osobno, to powinniśmy to robić teraz, a nie za rok, czy za pół roku, czy za dwa lata. To jest taki, mi się daje dobry moment na to, żeby na takie, zadanie pytanie znaleźć jakąś informację. I to nam określi to dalej. Jeżeli czy wasza opinia się należy dotrzymać razem, no to tak się to potoczy. Pewnie w przyszłości to nie będziemy zmieniać.
Pan Andrzej jeszcze chciał coś dopowiedzieć, bo tak.
W tej chwili,
tak? Dziękuję bardzo.
To znaczy się ja tylko powiem, no. Może politycznie, to nawet pani starostów brzmi bardzo dobrze razem, nie? To właściwie razem to jest naprawdę też pytam, razem będziemy finansowo, będzie mocniejsze organizacyjnie, będzie na wyższej grupce. Natomiast to są naprawdę, ja chciałbym, żeby moje wypowiedzi się nie sprawdziły, ale obawiam się, że teraz ten szpital jakby no straci tą pozycję, którą uzyskał dzięki temu, że właśnie się po tym zwiedziło.
O,
to dziękuję bardzo.
Nie wiedziałam.
Dziękuję bardzo. Pani inżynier Siłowicz.
No tak, to jest trzecie prowadzone spotkanie. Ale czekam na jakiś kongres. Odebrałem coś ładnego. Tak jak pani wygrała, powiedziała, że wymieniliście dalej. W tym stanie rzeczy, moim zdaniem, nie jestem żadnym prawowcem. Zmieńcie w tym stanie rzeczy chyba nie do końca właściwie, aczkolwiek dalej idą, podejmować teraz na koncepcję razem czy osobno, to jest tak jakby duży skarb. Nie wiemy, czy będziemy oddłużeni, nie wiemy, na ile będziemy oddłużeni, nic nie wiemy po prostu. Ale nie wiem, takie, ja mam takie odczucie, że większość z nas, jak jesteśmy w szeregu, chyba byłaby zawzięciem tej jednostki. To byłaby taka czy inna forma jakiejś jednostki, czy inna forma spółki, nawet to chyba by to było bardziej czytelne i myślę bardziej realne do utrzymania. Ale to mówię od siebie. Ale ja pani powiedział, mówię, no nie wiemy nic, co by mogło pozwolić na jakąś taką rzetelną decyzję wyważoną. Teraz to zbudujemy. To co wiemy? Czy oddłuży, czy skarb państwa oddłuży? Nie wiemy. Czy pan teraz to oddłuży? Albo na ile? Nie wiemy. Co wiemy? Też no, czekałbym na parę osób, które są z branży, które może lepiej to czują, ale ja nie umiałbym teraz, to też serce czuję, że chciałbym ten szpital mieć. Mnie wydaje się, że byłby on lepiej by funkcjonował, wtedy sami byśmy decydowali, jakie oddziały, jakie zakres leczenia. Ale no, byłoby to zupełnie niewyważona taka decyzja, bo wiedzy nie mam praktycznie.
Dziękuję. Proszę bardzo.
Wiedzy nie mamy i nie wiem, czy kiedykolwiek będziemy mieli kompletnie. Na tym polega, jakby to ta ciemna strona zarządzą, na tym polega problem, że przy małej ilości informacji trzeba podejmować decyzję o dużym ciężarze, o dużych konsekwencjach, ale nie mam żadnej informacji Państwa. Jeżeli, ja nie wiem, najpierw mam czeka informacji, czy to są informacje typu, jeżeli podzielimy to, żeby podzielić na przykład należy to, tam, jeżeli...
Mieliśmy na podstawie spotkania, żeby podzielić, tak jak mówię, no trzeba mieć jakąś odrobinę wiedzy, powiedzmy na temat tego, z jakim bagażem tą jednostkę weźmiemy, to jest po pierwsze. Po drugie, pytałem tu chyba ja nawet osobiście o szacunek majątków w oparciu o ceny, o rynek. No Państwo tutaj widzicie, że to jest zlecona tam chyba jakaś przetarg, czy to
więc też bym chciał wiedzieć, gdzie cena będzie, nie będziemy wiedzieć, z czym też się zabierzemy i co on zna. No to są takie dla mnie podstawowe rzeczy, żeby jako normalny gospodarz podjąć taką decyzję.
Dziękuję.
Ja mówiłem na poprzedniej komisji, że to jest zamówienie, które podlega ustawie o zamówieniach publicznych. W związku z tym trwają przygotowania do określenia specyfikacji ustawowych warunków zamówienia.
Na
tym etapie, że przetarg się najprawdopodobniej może ukaże ogłoszenie w tym roku jeszcze w grudniu. Jeżeli się okaże ogłoszenie w grudniu, no to należy się spodziewać, że może wyłonione zostanie firma się każdą na wyceny. No w granicach nie wiem,
czy pół roku jest to czas, który pozwoli panu albo firmie.
Czy ma pan takie rozwiązanie, żeby przygotować taką wycenę? Ponieważ nie robiliśmy nigdy takiej wyceny do tej pory, w związku z tym trudno mi zaprosić, czy taka firma, która ma doświadczenie, zrobi to w miesiąc, dwa, trzy czy cztery. Nie umiem dzisiaj panu na to odpowiedzieć. Dlatego trwam przygotowanie tak, bo trzeba prosić również czas realizacji zamówienia. To jest zrobione, natomiast no, dzisiaj nie odpowiem, kiedy to będzie zrobione. Chcemy to zrobić jak najwcześniej. Decyzja o tym zapadła i w związku z tym, tak jak mówię, trzeba przygotowania do ogłoszenia czy tak. Pomieszczenia po prostu w internecie w każdym razie.
Czy pana tu satysfakcjonuje?
Nie wiem, czy chciałem się sobą mówić, no ja znając, że odrobinę procedurę wezmę mi tak w poprzednich tematach, nie w tak obszernych tematach, procedurę przeprowadzają sobie w sam przetarg, to jest ten minimum, co 3 miesiące, jakąś procedurę odwoławczą.
Natomiast jeżeli będą odwoławcze, to tak, oczywiście.
Zupełnie nie mam pojęcia, ile może trwać ta wycena właśnie. Nie wiem, są firmy na rynku, które chyba można było to zapytać, mając, podając jakieś istotne dane na temat. Proszę? No ale mówisz, no to jest taka informacja, tylko jedna, bo wszyscy koledzy spojrzą na
to.
Ja myślę, że ani rada, czy tam burmistrz, obojętnie kto by miał tą decyzję, czy indywidualnie, czy wspólnie podejmować, to musi być różnym tym bagażem, obiem ma przejąć, no to jak? No to będzie taki trochę niepoważne, że nie było, jest, przepraszam.
Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę.
Chciałem jeszcze zrobić bardzo dużo, z którego momentu zacząć, bo sytuacja już jest tak usilnie przetwarzana, tylko nigdzie nie wynika. Wynika natomiast stan, który należy ocenić jako stan pogarszającej się sytuacji, stan zagrożenia, które może doprowadzić, a właściwie to się już kwalifikuje do wprowadzenia radykalnej ścieżki przekształcenia tych szpitali. Także poza wszelką wątpliwością sytuacja finansowa, sytuacja w tej chwili organizacyjna w świetle obecnego stanu prawnego praktycznie daje możliwość wprowadzenia do szpitala różnych form takiej różnej metody, ale metody, która by była metodą z określonym celem, to znaczy docelowo. Jest to rozdzielenie i w ślad za tym idzie całe oszczędowanie formalno-prawne, chociażby takie jak ostatnio zaznaczyłem bardzo ciekawą metodę, która jest dostępna prawnie, która jest nie była rozważana, ale sięgnięcie po nią na pewno by mogło uczynić jakiś znaczący krok i rozświetlić tą sytuację, a co najważniejsze, odpowiednio ulokować zobowiązania, które jakby nie było na tą chwilę, zobowiązania do momentu likwidacji szpitala ciążą na powiecie. Taką metodą jest zresztą metoda wprowadzenia zarządu komisarycznego do szpitala. To nie jest nic złego. Wydaje mi się, że taka metoda jest również rozważana na szczeblu centralnym. Jest to metoda zmierzająca do uzdrowienia, czyli poprzez program naprawczy, ale poprzez całą sferę działań prawno-organizacyjnych i ekonomicznych, do doprowadzenia do sanacji szpitali. To jest taka prawda. Na tą chwilę wiemy, że szpital czelarski, trzeba by to powiedzieć, że szpital czelarski z tego połączenia wyszedł dobrze niż szpital będziński. To znaczy niezałatwiona sprawa sieci zupełnie już w trakcie nie oddziaływuje na sferę alokacji środków czy dyspozycji finansowych powiatu. I jak wiemy, nawet mając przykład tegorocznego projektu budżetu, znaczy projektu budżetu na rok 2009, widzimy, że w hierarchii wyboru celów i ważności tych celów kwestia podejścia i zaangażowania na rzecz przynajmniej zrównoważenia jakiegoś poziomu standardu szpitalu jest w budżecie powiatu mało zauważone. I to jest niepokojące i uważam, że niezależnie od tego, co będzie wprowadzone, jaki będzie system zmierzający do organizacyjnych zmian, to od zaangażowania znacząco większej ilości środków w budżecie przyszłorocznym należy zacząć. Za chwilę, przecież to nie wiem, ale to jest już dostępne materiały, są, że przecież doprowadzenie do tych standardów obydwu szpitali to jest obligatoryjne, to jest coś, co mówię o standardach technicznych, które będą gwarantowały pozyskanie odpowiednich poprawców. To jest coś, co jest wymuszone i co w sposób jest i narzędzie formalne i prawne, żeby organ właścicielski mógł te środki skierować tam właśnie na podniesienie standardów tych szpitali, żeby one tą sytuację miały przynajmniej równoważną albo lepszą, ale w tych relacjach, które na dzień dzisiejszy możemy sobie brutalnie powiedzieć, że jeżeli powiedzmy w ostatnim czasie przykład taki wyrywkowy, jeżeli to wynika z pewnej też może nie do końca zweryfikowanych założeń, mimo złagodzenia. Szpital Czerwacki wykonuje termomodernizację prostą według projektu, który został opracowany i złożony i w trybie tej termomodernizacji zostaje dowartościowany czy dofinansowany. Nie mówię już o zakresie termomodernizacji, bo to jest od razu, przy tej termomodernizacji to się pewne rzeczy od razu uzupełnia, robi się inny zakres, troszkę poszerza się standardy, poprawia się w ogóle jakość techniczną obiektu. Tymczasem i na tą okoliczność, dokładnie w tej chwili sobie może tego nie potrafię precyzyjnie określić, ale jest to rząd powiedzmy 3 miliony złotych przy jakimś tam zwiększaniu zakresu. Natomiast w tym samym czasie równolegle projekt Czerwackiego Szpitala na rzecz termomodernizacji albo nawet wybiórczo na jakiś tam zakres zwiększenia wymiany podatku rodziennej uzyskuje w hierarchii celów praktycznie wypada z programu. To są takie przykłady może wyrwane, ale one obrazują podejście do problemu i podejście do sprawy. W związku z tym ja myślę, że takich przykładów mógłbym mnożyć. Dysponuję pewnymi materiałami, które z poprzednich lat i tak dalej. Także to, że kwestia rozłączenia szpitala czelackiego i będzińskiego w rozumieniu interesów szpitala czelackiego, czy w ogóle gminy Czelać, uważam, że jest ją ogromne zainteresowanie Śpiewanie. To na dobre Czeladzi to połączenie nie wyszło, panie marszałku. I nie wychodzi na razie, to się pogarsza.
Szczeladzi.
Ja mówię o szpitalu.
Nie wiem, czy się z tym wierzymy. przyjęty,
pan twierdzi, że mnie zaszczyciła.
Nie, bo jeśli był, przepraszam, był plan
połączenia. Tak, pan sztywny,
ale nie.
No, to jest tak jak tym wolno. Myślę, że jego zbliżano urządzają.
Panowie,
ja w każdym razie, bym chciał zakończyć tą swoją wypowiedź, bo troszkę, ja uważam tak, że na tą chwilę na moje zdanie jest takie, że na tą chwilę kwestia rozdzielenia szpitali jest poza wszelką dyskusją. Zasadna.
Natomiast
pan starosta też tutaj w tym kierunku pewne sugestie czyni. Natomiast to wymaga naprawdę pogłębionej analizy, określenia metody, ale radykalnej. Metody radykalnej, która by na zamknięcie tej całej procedury gwarantowała rentowność, bieżącą płynność finansową i gwarancję pozyskania kontraktu i gwarancję po prostu celu, które ten szpital musi pojąć. A celem to jest wiadomo, że poprawa jakości musi usług zagwarantowanie dalszego funkcjonowania i pozyskiwanie nowych procedur i to jest wszystko, co i to ta metoda, co musi być metodą rzeczywiście prawnie umocowaną w tej chwili, ona istnieje. To są te metody. Trzeba wiedzieć oczywiście, że metoda likwidacji szpitala jest też metodą na przekształcenie. Metodą podwyższenia, metodą na przekształcenie. To przecież sytuacja, która w tej chwili się jawi, jeśli chodzi o ocenę finansową, to ona by jak najbardziej się wpisywała w to, żeby ktoś pociągnął za sznurek i ogłosił, złożył wniosek o uchwałę. Gdyby tylko było odpowiednie grono życzliwych ludzi i chętnych do podjęcia takiego wniosku. Znaczy, wydaje mi się, że do tego może nie trzeba, aż ta dyskusja jest potrzebna, bo ona w jakimś sensie u wiodących w tym względzie osób eliminuje zbędność niektórych rozważań. Natomiast trzeba sobie przyjąć etapowe taką metodę, która by już zaczynała coś mocować prawnie. Czyli metoda na przykład zaczynamy uchwałę, czy podejmujemy decyzję o czym. Ten program atrakcji jest bardzo rozwiązany. On jest razem z tą ustawą o programie zakazu, czyli o zarządcach komisarycznych i o upadłości, to prawo upadłościowe, on bardzo, bardzo elastycznie może doprowadzić do wersji naprawy tych szpitali, do prowadzenia przy rozdzieleniu, prawda, do ostatecznej jakiejś tam ostatecznego kształtu, z tego no, to też nie mogło funkcjonować. To jest może takie niezweryfikowane jeszcze, nie trudne do oglądnięcia, prawda, do tego, ale przy na przykład pewnych konsultacjach z ludźmi, z jednostkami, które takie rzeczy przerabiają te rzeczy, po wysłuchaniu rzeczywiście autorytetu w tym względzie, to jest to naprawdę metoda skuteczna, dobra, której nie należy wykluczać przy kolejnym etapie podchodzenia do tych przekształceń. To przekształcenie musi nastąpić, to rozdzielenie powinno być w miarę szybko uruchomione i to jedno drugiego nie wyklucza, a równocześnie powinno trwać intensywne działanie na temat wyboru metody tego przekształcenia, czyli tej restrukturyzacji, tej modernizacji, w każdym razie tej naprawy stanu rzeczy.
Dziękuję bardzo, bardzo proszę o odnieść się panie starosto.
Byłoby mi łatwiej, gdyby chociaż jeden z tych szpitali przeniesiony do centrum. Ale na tym
polega zwycięstwo, które
połączenie. Połączenie. Gdyby czelać czuwa się, że nie coś dało, wzmocniło szpital,
albo będzie instytucjami, czy uczeń skorzysta na to.
Przed referendum.
Ale problem polega na tym, że obydwa środowiska są z tego niezadowolone i uważają, że tracą nas.
Ale co tracą?
Panie Andrzeju, mogę Polska dostać. Polska będzie za chwilę specjalnie. Proszę nie przeszkadzać.
Tracą na tym, że sytuacje, gdyby nie były połączone, miałyby lepszą sytuację ostateczną. To znaczy, że proces połączenia nie uruchomił jakichś nadzwyczajnych środków, możliwości i gdyby można było czas cofnąć do tyłu, to byliby skłonni odpowiadać za niełączenie tych szpitali. No na tej zasadzie. To samo jest sytuacja Będzinie. Środowisko wysokich, które będzie łącznie z lekarzami i przekonane, że straciło na połączenie. To jest właśnie ten dramat sytuacji. To są takie działania, które nikomu nie dały do dostatki i nie przyniosły do niego powstania.
No tak, panie starosto, bo to praktycznie, jakbyśmy tak już na weszli na ziemię i popatrzyli, co się z tym szpitalem czeradzkim poprawiło poza tym, że zostały przeniesione oddział noworodków do Będzina. Czy coś się zmieniło? Mówię o tych rzeczach, które by w sposób radykalny no tym oczekiwanym przez społeczeństwo w sumie. Efekty, jakie efekty zostały no tutaj spełnione? Jakie efekty, które mogłyby blokować szpital czeradzki, powiedzmy w innej kategorii niż szpital węgierski? No, to za czym były jakieś prawda związane z restrukturyzacją? I on wrócił do siebie i na tym się skończyła sprawa. I to zostało spełnione, ale już ciąg dalszy nie nastąpi. Ja mówię o bieżącym podnoszeniu standardów. O tych skutkach finansowych, które no, w jakiś sposób są wynikiem no złej sytuacji, prawda, ogólnie. Ja nie mówię o tym, dlatego ta metoda, mówię o tej metodzie, która ona nie narusza w ogóle ani statusu, ani nie powoduje złej oceny w jakiejś wybiórczej, indywidualnej, czy dyrekcji, czy zarządu, czy organu, ale wymusza, ta metoda wymusza, prawda, czy uprawnia w ogóle do podejmowania czy uruchamiania takich działań, które gwarantują, bo taka jest metoda prawnie umocowana, gwarantują poprawę w tym kierunku, czy gwarantują doprowadzenie do celu. Rozdzielenie i uruchomienie już zasadach, które obowiązują, ale w układzie gwarantującym pełną zdolność bieżącą funkcjonowanie o kategorii ekonomicznej.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, jeszcze pan teraz coś podniesie.
No, nie chciałbym przejść do tej chwili waszych kierunków analizy, co żeśmy zrobili przez ten czas. Chociaż mogę łatwo wymienić cały szereg inwestycji, które w ostatnich dwóch latach, na ten temat odpowiadam jako starostka, zostały tutaj podjęte. No już to, ta rzecz nierozwiązana od wielu sprzed całej poprzedniej kadencji. Sprawa chociażby bezpieczeństwa systemu przeciwpożarowego. No to jest tam rozpoczęty proces remontowy. Ten dach, te kominy, to ocieplenie na okien, to są konkrety. To są też, jak się zgłębi, tam wejdzie w to jest dużo. To, ale to nie ma sensu w tej chwili mówić, bo nam tylko wywoła emocje. Mamy przekonanie wewnętrzne, że przelew nie skorzystała, płaciła, a będzie ma takie samo, to w fajny sposób był niższy od tego. A nie pogłębiajmy tego poczucia jakiegoś.
Panie starosto, dlatego nie rozwijam
tego. A nie to ważną część, że chcę sobie powiedzieć. Kwestia tego środków na dalsze ocieplanie budynku i zmiany okien. Mówi Pan o funduszu ochrony środowiska.
Między innymi,
to tam jest mamy jakby inne twierdze. Natomiast to nie jest tak, że przedstawiamy inwestorowi, przekonam Państwu, że te dwa lata ostatnie to były lata, kiedy najpierw
no to była ta wielowolucja. Ilość środki, w jakiej powiat kierował do obydwu szpitala. Ale nie chcę tego powiedzieć. Utrzymujemy wrót przez cały czas, przez całą tą kadencję, ale i też poprzednio, jak Kieliszka też utrzymała taki stan finansowy w starostwie, który pozwala na duże zadłużenie. To znaczy trzymamy możliwość pobrania kredytów na sytuację nadzwyczajną, jaka nas czeka. Jednym z motywów nie sięgania po te możliwości kredytowe i świadomość, że mogą nam te pieniądze potrzebne w trakcie przekształcenia. To może kosztować nas nie wiem ile, ale poważną kwotę i jesteśmy gotowi w każdej chwili taką kwotę poprzez kredyt uruchomić. Mamy dwa takie kierunki, na które powinni się zadłużać. Sektor zdrowia i drogi. I inaczej, to, że nie mamy w tej chwili trzeciej jakiejś kwoty przeznaczonej na inwestycje tylko dla centrum, to nie znaczy, że to jest takiej możliwości nie mamy.
Proszę, ale to powinno tłumaczyć. To jest to, że nie mamy i znowu coś to tak jak w programie Norwegii czy innym było, prawda? Że ciągle był wirtualny i nic się nie włożył. Te środki uważam w tym budżecie, w tym projekcie budżetu, dlatego ja bym już tutaj w tym momencie, bo jedna to inna droga jeszcze, którą mam zamiar wykorzystać, ale to już tutaj do apelowałbym o rozważenie takiej możliwości, żeby już na etapie formułowania projektu tego budżetu zwiększyć ten poziom. Na razie jest milion.
Mało.
Mało.
Zdecydowanie. To jest milion.
Pan Wieszław Konkretek, następny.
Dziękuję.
Panie Przewodniczący, ja niestety nie umiem powiedzieć, który ze szpitali został, czy Pędziński, czy Czerwacki. Nie czuję się też na świat powiedzieć, jakie oddziały trzeba uruchomić w szpitalach, żeby było lepiej. No, natomiast jestem uczestnikiem dyskusji chyba dlatego, że być może, jeżeli w tej kadencji będzie taka potrzeba, to będę w jakiejś tam części decydował o tym, czy Czerać przejmie szpitale, czy też nie przejmie. Natomiast patrząc na to teraz z boku, jak gdyby wychodząc już z tych szpitali, to wydaje mi się, że starostwo powiatowe od lat jest organem, który zarządza tym szpitalnym ministrem w powiecie i wydaje się, że jest na dzień dzisiejszy no jedynie właściwe do przeprowadzenia komercjalizacji tego szpitala w stanie takim, jakim jest aktualnie. No bo dalsze jakieś odchodzenie od tego, żeby mieć na celu poprawę sytuacji poprzez dzielenie i tak dalej, to tylko oddala sprawę uzdrowienia tych szpitali. Tak mi się wydaje. Dlatego to ja bym nie był za tym, żeby dzielić szpitale na miejskie, tylko żeby przeprowadzić proces restrukturyzacji przez starostwo powiatowe, a potem ewentualnie to, co się okaże, no to już prowadzić albo przez starostę, albo jeszcze jakoś inaczej.
Dziękuję.
Dziękuję.
Ja mówię to do
pan. Szanowni Państwo, zresztą na świeżo po wecie pana prezydenta, no, moja ocena tego, co się zdarzyło, to jest ocena, że doszło do znowu do pewnego zaniechania reform. Ja nie ukrywam, że obecną sytuację w służbie zdrowia oceniam w ten sposób, że zarówno doszło do zaniechania ze strony pana prezydenta, który nie podpisał, znaczy zawetował ustawy zdrowotne, jak i doszło do zaniechania również ze strony rządu, ponieważ te reformy już dawno powinny iść dalej, w dalszym, w większym zakresie. Ja zawsze porównuję naszą sytuację służby zdrowia w Polsce do sytuacji innych krajów Unii Europejskiej. Już nie porównuję sytuacji w Polsce do Niemiec, Francji, tylko porównuję sytuację służby zdrowia w Polsce do Rumunii i Bułgarii, czy do Węgier. Proszę Państwa, reforma służby zdrowia w Polsce jest daleko za reformą służby zdrowia w tamtych krajach, które dostały się do Unii Europejskiej dużo później. Ja powtórzę, wszyscy ekonomiści, czy wszystkie osoby zajmujące się problemami służby zdrowia wiedzą, co należy zrobić, bo wiedzą, co okoliczne państwa zrobiły w tym zakresie. Po pierwsze, trzeba uszczelnić system opieki zdrowotnej. Uszczelnienie systemu opieki zdrowotnej musi się sprowadzać do zmiany zarządzania czy zmiany własności szpitali. No, szpitale nie mogą być już samodzielnymi publicznymi zespołami zakładów opieki zdrowotnej. To jest system jeszcze, że tak powiem, 20 lat temu on się sprawdzał, natomiast nie teraz. Ja nie wiem, czy to ma być spółka prawa handlowego, czy jakieś inne spółki, bo jest taka możliwość, żeby to był zakład budżetowy, przynajmniej w tej ustawie, która nie została przyjęta, czy inne formy zarządzania, ale to zarządzanie, ten system własności musi się zmienić. To po pierwsze. Po drugie, no należy wprowadzić jednak dopłaty do usług medycznych. To, proszę Państwa, ja to zawsze określam w ten sposób. Czyli jeżeli coś każdy z nas ma za darmo, czy my to doceniamy? Czy społeczeństwo docenia coś, co ma za darmo? Przykład, 20 lat temu leki były za darmo. Wiemy, co się z tymi lekami działo. No, pacjenci wykupywali leki na potęgę i potem te leki w reklamówkach były wyrzucane do śmieci, no bo po prostu pacjent tego nie wykorzystał, ale chciał mieć, bo miał to za darmo. I obecnie jest podobna sytuacja. No, skąd te kolejki w placówkach opieki zdrowotnej? Tylko z tego faktu, że pacjent przychodzą, musi być przyjęty. Musi być przyjęty. I porównując tą sytuację z innymi krajami Unii Europejskiej, po prostu u nas te kolejki są coraz dłuższe właśnie między innymi z tego powodu, że pacjenci nadużywają tych wizyt u lekarzy. Jeżeli pacjent miałby zapłacić 2 zł, pół euro, to wtedy się zastanowi, czy przyjdzie do lekarza, czy też nie. No i trzecia najważniejsza sprawa, którą też należy wprowadzić i którą możliwe, że teraz rząd polski wprowadzi, jeżeli te ustawy zostały odrzucone przez prezydenta, wprowadzenie VAT-u na usługi medyczne. Mówi się o tym, że jeżeli ten VAT zostanie wprowadzony, to szpitale zyskają ogromną kwotę, bo będą mogły sobie odliczać ten VAT od swoich usług, czego teraz nie możemy zrobić. Po prostu jesteśmy stratni jako prowadzący taką działalność na tym VAT-ie. Proszę Państwa, Państwo wiecie, że ja jestem gorącym zwolennikiem prywatyzacji, komercjalizacji, tworzenia spółek prawa handlowego, no bo moja osoba, czy prowadzony przeze mnie zakład jest świetnym dowodem na to, że taką firmę można utrzymać. Oczywiście zakres działalności mojej firmy jest nieporównywalny z zakresem działalności szpitala. Niemniej jednak to też jest kwestia no, pewnych dochodów, wpływów, kosztów i jestem przekonany, że zarówno szpital w Przeradzie, jak i szpital w Będzinie mogą przynosić dochody. Wiadomo, że te dochody nie powstaną z roku na rok, ale to musi być planowanie kilkuletnie. Ja wierzę w to, że te stawki za procedury medyczne, które płaci Narodowy Fundusz Zdrowia, znaczy one z roku na rok jednak są większe. Natomiast, proszę Państwa, spotykamy się po raz kolejny w tym gronie, w innym gronie rozmawiamy na temat podzielenia szpitala, znaczy ZOZ-u Będzińskiego. Ja uważam, że te rozmowy, znaczy przynajmniej tak jak słucham kolegów, no większość z nas sercem jest za tym, żeby jednak szpital w Przeradzi należał do gminy Przeradź, czy gmina Przeradź utworzyła z niego jakąś spółkę prawa handlowego. Natomiast diabeł już tkwi w szczegółach. Ja nie ukrywam, że apelowałbym do pana starosty, do pana burmistrza, żeby jednak te rozmowy przenieść na nieco wyższy pułap. To, żeby... Tu państwo widzicie, że my generalnie jesteśmy za pewnymi rozwiązaniami. Natomiast no nie oczekujcie od nas, że podejmiemy uchwałę Rady Miejskiej, w której bez ustalenia szczegółów gmina Przeradź przejmie szpital Przeradź. No, do tego nie dojdzie, dopóki panowie nie dogadacie się również, jeżeli chodzi o szczegóły. Dziękuję bardzo.
No, jest bardzo bliskie to, co pan mówił. Kwestia przeniesienia na wyższy pułap, w każdej chwili może na pewno będzie nam łatwiej rozmawiać z burmistrzem na ten temat, jeżeli no, wszyscy powiedzą, co mają w sobie. Jeżeli mam jakieś tło, jakieś oczekiwanie, ale przewaga jest jakiejś tam celu, to wtedy dopiero można mieć oczekiwanie. Jeżeli
chodzi właśnie o jakąś terapeutę, nie szukuję tutaj wam realizacji czeskiej telewizji. Naprawdę,
żeby,
no właśnie, żebyśmy zaszli w ciemno, tak żeby się godzili na właśnie 5 lat, 6 lat temu na restrukturyzację tych, szpitali, też nam zapewniał wtedy powiat, że jest wszystko ok. I co się okazuje? Przepraszam, się włączam w dyskusji. Okazuje się, że rzeczywiście problem szpitala, czy szpitala powiatowego, to jest, przepraszam, to jest to państwa problem, bo najwyraźniej widać, że założenia te restrukturyzacyjne przed 6 lat nie zostały wykonane. I proszę Państwa, wyście tam, przepraszam, że tak powiem, nie możecie dodać na poziomie powiatu. Są różne opcje, nie zawsze one są w interesie tak zwanego dobra publicznego, tylko raczej jakieś opcje lokalne. I właśnie jest to takie wyrywanie. Co do Czelarskiego Szpitala, co do Więzińskiego Szpitala. Przecież, tak jak powiedziałem, program restrukturyzacyjny był przyjęty przez Państwa i również zaakceptowany przez naszą radę. I mówił o tym, co należało zrobić w połączonym szpitalu, że miało nie być oddziałów bliźniaczych i tak dalej, i tak dalej. W końcu mamy, przepraszam, wyrwana. To teraz muszę tak powiedzieć, bo ja jestem tak dorywczo się tym zajmuję. To wiecie, że rzeczywiście zabrano nam ten oddział ginekologiczno-noworodkowy, ponieważ mówiono nam, że, na to żeby zgodę się wyrazić, ponieważ mówiono nam, że nie może być nigdzie tak zwanych podwójnych oddziałów. No a jak się okazuje, no to jednak tak jak rozmawiam z różnymi osobami na ten temat, to tak, gdzieś jest parę tak zwanych intern w tych zachowanych szpitalach, parę oddziałów wewnętrznych i tak dalej, i tak dalej. I proszę Państwa, to żeśmy zaczęli, dokończcie. Ja uważam, że ten szpital naprawdę będzie doskonały. Może to nie pozytywne słowo, ale będzie tam prawo na wysokim poziomie, tylko po prostu trzeba to dokończyć. I to też, proszę Państwa, też nie można sobie też zdarzyć swojego Państwa, że taki instytucja szpital w ciągu, no nie wiem, 5 lat, naprawdę nie jest dużo czasu. Więc myślę, że jeszcze trzeba właśnie iść do przodu, tak jak powiedziałem, oczywiście zgadzam się tutaj z tym, co powiedział, że on nie wie, jakie oddziały tu powinny być. Ja sobie tak akurat no bez własnego uznania zastudiowałem te oddziały takie właśnie nefrologiczne-chirurgiczne, bo uważam, że jeżeli to miał być właśnie ten szpital powiatowy, to on rzecz miał podwyższą radę, to powinno być właśnie jak najwięcej takich różnych oddziałów, bo proszę Państwa, choroby wśród społeczeństwa są bardzo różne i właśnie, a szczególnie dzisiaj nawet te właśnie oddziały chirurgii, przepraszam, nefrologicznie, to jest taka choroba teraz taka, że tak powiem, nie tylko męska, ale ona wynika, nie tylko męska, ale ona to jest taka choroba, która funkcjonuje coraz częściej ze względu na to, że coraz więcej jest osób starszych i te właśnie osoby starsze obydwu ci chorują właśnie na te choroby. I ja myślę właśnie, że dyrekcję mamy tu powiat, którzy się tym zajmują, ale uważam, że nie powinni właśnie iść w tą stronę, żeby ten szpital się rozwijał i dokończył tą restrukturyzację, którą żeśmy zaczęli 5-3 lat temu. I wtedy, proszę Państwa, będzie naprawdę Pani teraz to za parę lat naprawdę będzie wolno satysfakcję. Natomiast jeżeli chodzi o to zadłużenie, bo tutaj Pani Radna mówi tak, no zadłużenie. To jest naprawdę też problem w szczegółach. Z czego ono wynika? Czy jest to niedofinansowanie tych usług, o których żeśmy wielokrotnie mówili? Czy są jeszcze ewentualnie, że tak powiem, takie powierzchni w obydwu szpitalach, które są niewykorzystane w sposób racjonalny i one, że tak powiem, powodują powstawanie jakichś tam niewielkich, ale systematycznych kosztów? I proszę Państwa, dopiero po takiej analizie, ale naprawdę dokładnej analizie, możemy stwierdzić stanowczo, że te koszty naprawdę w tym układzie organizacyjnym się nie da wymyślić i to trzeba będą coraz bardziej powiększać, czy też być może właśnie dzięki jakimś tam niedużym, ale systematycznym zmianom rokrocznie spowoduje, że ten szpital naprawdę będzie się rozwijał. Ja powiem tak,
Nie
chcę, że to właśnie to powiedział, że według wypowiedzi wtedy pana dyrektora Kowalcza zrozumiał, czy naprawdę to wszystko idzie w dobrym, że to wszystko idzie w dobrym kierunku. Natomiast ja państwu jeszcze to dokończę, bo myślę, że była to telewizja publiczna programu i myślę, że wiele to wstąpiło, bo to był wywiad z premierem. Jeśli prowadzący był Danis, mówił tak, że okazuje się, że 53% szpitali w Polsce jednak jest niezadłużonych. Publicznie. Szpitali jest niezadłużonych. Czyli my jesteśmy w tej mniejszości 47%. Także uważam, że w tej formie również szpital publiczny może być zachowany i może być dobrze.
Dziękuję, pan starosta chciałeś.
Powiedzieć się absolutnie z tym, że cała szpital jest problemem powiatu. Powiat ma po to się spotykamy, żebyśmy mogli jako powiat podejmować takie decyzje, które są bliższe oczekiwaniom ze strony naszych gmin. I to nasza umowa ma służyć. No, na pewno nie jest to kwestia zrzucenia odpowiedzialności czy pozbycia się problemów. Jestem przekonany, mogę państwu zagwarantować, że powiat sobie da z tym raz. To jest tylko kwestia formy, z jakiej mamy to robić. I przy jakim udziale partnerów, do gmin, czy też podmiotów zewnętrznych, które chciałyby wspólnie z nami przekształcać, dostosowywać do czekającego czasu do organizacji szpitala.
Jeżeli mogę.
Dziękuję bardzo, który jeszcze chciał. Proszę.
Ja tylko jeszcze raz powtórzę swoją pierwszą myśl. System opieki zdrowotnej w Polsce chłonie każdy pieniądz. I dopóki nie zostanie uszczelniony, z tymi kategoriami myśli rząd Rzeczpospolitej Polskiej. Oni chcą te pieniądze, sądzę, pompować na system, ale dopiero wówczas, kiedy uszczelnie, kiedy zamienią te samodzielne pieniądze ze szkoły zakładów opieki zdrowotnej. Tu jeszcze wyprowadzić błędu kolegę Andrzeja i jest rzeczą wręcz niemożliwą, sądzę, tworzenie nowych oddziałów. I to nie chodzi tylko o aspekt lokalowy czy ekonomiczny, ale przede wszystkim o aspekt ludzki. Panie Andrzeju, nie ma lekarzy specjalistów na rynku do płonięcia. Nie ma. Nie ma pielęgniarek, nie ma lekarzy specjalistów, nie ma urologów, nie ma nefrologów. O tym się nie mówi, że około 20% lekarzy w Polsce wyjechało na zachód. Oni nie wrócili. I oni nie wrócili, panie Andrzeju. Także po pierwsze otwieranie nowego oddziału w momencie, kiedy nie ma personelu jest rzeczą nierealną, a po drugie ładowanie grubych milionów złotych w otworzenie oddziału po to tylko, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia wycenił na połowę albo 30% wartości punkt w momencie, kiedy dostanie się kontrakt. Tutaj aspekty ekonomiczne w naszej służbie zdrowia są chore. Jeżeli coś kosztuje 100 złotych, a my wykonujemy usługę za 50 zł, bo tyle płaci nam Narodowy Fundusz Zdrowia, to my nie możemy brać pod uwagę aspektów ekonomicznych, panie premierze. No niestety w takiej rzeczywistości żyjemy. Ja powtórzę to, co powiedział premier rządu Jarosław Kaczyński na swoim wystąpieniu z profesorem Rydzicą, że w 2008 roku na służbę zdrowia mamy 50 miliardów złotych, a potrzebujemy 90 miliardów. Tu ekonomia nie ma nic do wspólnego. My po prostu nie działamy na aspekcie ekonomicznym.
Dziękuję.
Może pozwólcie państwo, że się odniosę troszkę bardzo krótko do wypowiedzi pana doktora Franciszkowskiego, z którą się w znacznej mierze nie zgadzam, ale nie chciałabym tej polemiki prowadzić, bo sobie porozmawiamy w kuluarach. Natomiast tak. Natomiast co do finansowania służby zdrowia, to jeżeli będzie finansowanie takie jak na Zachodzie, czyli 6 PKB brutto na służbę zdrowia w Polsce, to możemy wtedy porozmawiać o uszczelnianiach i innych reformach i innych rzeczach. Także to tak pokrótce, a resztę, że tak powiem, wyjaśnimy, bo nie po to, żeśmy się tutaj zgromadzili. Także jak nie mamy finansowania takiego, jakie powinno być służby zdrowia, co nie mówmy, że marnujemy pieniądze, czy
tak. Ale ja rozumiem,
ja rozumiem, że pan doktor Franciszkowski, który
w momencie, kiedy uszczelni system,
który otrzymał za symboliczną złotówkę, prawda, i prowadzi go bardzo dobrze, No na pewno jest entuzjastą przekształceń.
Ale nie, tak, proszę nie wprowadzać tutaj w błąd, bo stanąłem do przetargu.
Tak,
tam kolega lekarz do przetargu.
Powiemy jak to było. A wracając do sytuacji ZOZ-u, to ja się pytam, kto zyskał na tym, że sprywatyzowano przychodnie? Nie zyskał na tym pracownik w żaden sposób. Ja nie wiem, nie mówię o pana przychodni, bo być może u pana zyskali pracownicy i dostają co roku podwyżki, fundusze socjalne i wszystkie świadczenia, jakie im się należą. I nie zyskał również pacjent, który i tak musi czekać w kolejkach, a na jakiekolwiek badanie najprostsze nie można się doprosić, a jeżeli trzeba pacjenta przebadać, to się go kieruje do publicznego szpitala, bo pan jest właśnie, tam pójdzie, dostanie skierowanie, za godzinę mu zrobią badania i nieważne, że szpital się zadłuży, bo działa non-profit, to może się zadłużyć. Ważne jest, że pacjent jest zdiagnozowany, wraca do lekarza i lekarz już nie musi ponosić kosztów w dozie. I nie są to przypadki jednostkowe, tylko palców u rąk by mi zabrakło, żeby te przykłady wymieniać. I nie wskazując przychodni konkretnych tu na terenie Czeladzi, bo pracuję na izbie przyjęć i bardzo dobrze widzę, jak to funkcjonuje. Właśnie jak lekarze z NZOZ-u, ja nie mam pretensji do lekarzy, bo często lekarz by to skierowanie dał, tylko właściciel NZOZ-u, dyrektor mu nie pozwala. Albo jak wyda za dużo skierowań, to jest wzywany na dywanik, dlaczego te skierowania daje, bo już przekroczył limit i zadłuża ZOZ. Także moglibyśmy długo ten temat ciągnąć. A wracając do tematu szpitala, który no tam tak bardzo jest nam wszystkim tutaj na sercu, to jest dowód na to, że spotykamy się szósty raz chyba już w tym roku albo siódmy w tej sprawie. Wniosków żadnych żeśmy nie wypracowali przez ten czas. To nie wiem, no nie jest to na pewno problem, że tak powiem, łatwy do rozwiązania. Z drugiej strony, no cieszę się, że pan coś starosta powiedział przed chwilą, że ma poczucie, że to jednak, bo tak, żeby nie było, że tu my jakąś starostwo wraz z gminą w Czeladź wypracuje coś. Nie, to cały obowiązek i ciężar spoczywa na organie założycielskim i tylko przykro powiedzieć, że inne gminy z terenu powiatu będzińskiego, no niestety się w ogóle tym nie interesują i olały sprawy krótko. Także to jest, no niestety, leczyć by się każdy chciał, korzystać z tego szpitala, prawda, i tam pacjenci, żeby nie daj Boże tam wszystko było załatwione jak potrzeba, ale żeby jakąkolwiek, tak powiem, pomoc, bo to już nie chodzi o decyzję, ale jakąkolwiek minimalną pomoc czy zainteresowanie wykazać, to niestety się to nie stało. I to jest przykre. Niemniej jednak, no ja oczekiwałam, powiem szczerze, od tego spotkania, że zostaną nam przedstawione przez zarząd powiatu, przez pana starostę, jakieś już takie konkrety. Bo dla mnie nie jest konkretem takie powiedzenie, no rozłączamy się czy nie rozłączamy. I teraz rozmawiamy, no to może się rozłączymy. Nie, lepiej się nie rozłączmy, a może się jednak rozłączy, bo się nie sprawdziło. Nie, lepiej się, bądźmy tacy, bo to, no to dla mnie to jest, że tak powiem, troszeczkę nie ten poziom. Bo to czar, bo jeżeli rozłączamy się, no to co za tym idzie? Co dalej? Mnie interesuje, co dalej. Prawda? Jak te szpitale będą, jak widzimy wizję funkcjonowania tych szpitali po rozłączeniu? W jakiej formie? No to z zadłużeniem już tutaj, że tak powiem, mowa na ten temat była. Jeżeli się nie rozłączamy, to dlaczego? Jakie działania podejmujemy, jakie kroki restrukturyzacyjne, oszczędnościowe, żeby to zadłużenie zmniejszyć, żeby spowodować poprawę funkcjonowania. Bo samo nawet powiedzenie dla mnie, że dziś przekształcamy się, czy tam za jakiś czas w spółkę prawa handlowego, to też to jest takie rzucenie hasła, a niech mi ktoś udowodni, czy wytłumaczy, bo ja nie jestem ekonomistą, jak z dnia na dzień zakład, który przynosił powiedzmy stratę i zostanie przekształcony w spółkę prawa handlowego i będzie miał takie samo finansowanie i takie same struktury te wewnętrzne, jak nagle przestanie się zadłużać. Czy to jakiś cud jest, czy co to ma być? No bo tego nie rozumiem. Nikt mi do tej pory na to nie odpowiedział. Z drugiej strony, proszę Państwa, no ja jestem, że tak powiem, generalnie za tym przeciwko przekształcaniu prywatyzacji publicznych zakładów służby zdrowia. I wydaje mi się, że w powiecie powinien istnieć publiczny szpital i powiat powinien mieć takie ambicje, żeby publiczny szpital utrzymać w powiecie dla tych wszystkich, którzy nie, że tak powiem, są najsłabsi, którzy gdzieś będą potrzebowali, bo my się nie martwimy, powtarzam ciągle o tych, którzy sobie dadzą radę, tylko o tych najsłabszych. Taka jest nasza rola tutaj też jako radnych, że, prawda, że głównie o tego najsłabszego mieszkańca trzeba zadbać. Także no, oczekiwałabym właśnie bardziej takiej jakiejś merytorycznej w kierunku szczegółowej analizy, bo jeżeli tego nie zrobimy do końca, no to nie będziemy wiedzieć. Cały czas operujemy w fazie takiej, ślizgamy się tak po temacie, a tak powiem, jakby z tego wycisnąć, no to tam konkretów takich nie ma, w sensie konkretnych no, pieniędzy, czy oszczędności, czy przepraszam bardzo. Ja mam takie pytanie do pana starosty, bo tam jest z tego co usłyszałam, że milion złotych jest w przyszłym roku, tak? Na budżecie przyszłorocznym na finansowanie, tak? No, do finansowania. A na jakie to są, że tak powiem, cele te pieniądze?
Nie ma określonego zapisu konkretnego.
Aha, nie.
Na zakupy inwestycyjne i na remonty bieżące. Także nie ma określonego zadania.
No jeszcze, no mówiłam dużo, ale nie chcę
Ale to jest panie przewodniczący. Proszę albo radna, nie wprowadzać tutaj opinii publicznej w błąd, że przychodnie zostały oddane za złotówkę. Pani powtarza to po raz kolejny z uparciem maniaka, że zostały oddane za złotówkę. W 2000 roku rzeczywiście utworzyły się spółki prawdownicze, utworzyły samodzielne, znaczy utworzyły spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Płaciliśmy co miesiąc czynsz. Ja płaciłem około 4000 zł powiatowi czynszu za wynajęcie tych pomieszczeń. I nagle okazało się, że w 2004 roku myśmy się nie starali o tym. Starostwo powiatowe w Będzinie otworzyło przetarg na te zakłady, na budynki. Po prostu starostwo potrzebowało pieniędzy i stwierdziło, że tak powiem można na tym
zarobić.
Ja płaciłem czynsz, więc proszę nie mówić, że to było za złotówkę. Upłaciłem miesięcznie 4000 złotych czynszu. Tak, zapłaciłem za wszystko. Zapłaciłem za budynki, w moim przypadku budynek był najmniejszy. Czy zakłady opieki zdrowotnej zostały sprzedane? Został sprzedany przychodnia na Szpitalnej, przychodnia na Zwycięstwa i moja przychodnia. Moja przychodnia, ja kupiłem budynek przychodni wtedy, w 2004 roku za kwotę 400000 zł, plus koszty urządzeń. Starostwu powiatowemu zapłaciłem 400000 zł, kredyt mam na 30 lat do spłacenia i szpitalowi zapłaciłem za sprzęt, który tam był w środku. Więc proszę nie mówić, że to było wszystko za złotówkę.
Mówi pan już o późniejszym.
O jakim późniejszym? Mówię o 2004 roku, czyli 4 lata po funkcjonowaniu na zasadach takich, że płaciliśmy dzierżawę. I nagle musieliśmy zapłacić tak horrendalną, olbrzymią kwotę dla nas. Proszę nie kłamać tutaj, że za złotówkę żeśmy wszystko dostali. Proszę nie mówić, że pracownicy nie są zadowoleni. Rozmawiała pani z pracownikami, z moimi pracownikami pani rozmawiała. Więc proszę nie mówić nieogólnie. Jeżeli w 2000 roku przejąłem przychodnię, zacząłem, że tak powiem, nią zarządzać i przejąłem podstawową opiekę zdrowotną, ginekologię i stomatologię, a w chwili obecnej, proszę państwa, posiadam kontrakt na poradnię zdrowia psychicznego, poradnię reumatologiczną, poradnię neurologiczną dodatkowo, gabinet fizykoterapeutyczny, już nie mówię o studiu odnowy biologicznej i tak dalej. Te osoby, które korzystają z przychodni wiedzą, że ten standard został podniesiony. Zdobyłem certyfikat zarządzania jakością. Proszę nie wprowadzać tutaj państwa w błąd.
Dziękuję bardzo. Zamykam tę dyskusję. Pan starosta będzie rozprawiał.
Jeżeli chodzi o rozwiązania systemowe, no to na tym możemy tylko komentować, natomiast nie mamy bezpośredniego wpływu. Chociaż jakiś tam wpływ mamy przez naszych polityków, naszych osób i tak dalej na kształt prawa. Czy to jest kwestia czystości publicznego, czy jakiegoś przekształconego sposobu kierowania, to też jest ten temat, jak to trudno dyskusji, bo to naturalna pozycja związków zawodowych, które mają obowiązek bronić interesów bieżących pracowników i to będzie, że to miejsce i ta rola jest oczywiście określona. Natomiast tam jest bardzo ważne stwierdzenie, padło pani głos, jeżeli chodzi o pojęcie zadanego nam do bardzo często się mówi, że finale nie mogą zarabiać pieniędzy, nie mogą być biznes. Ja się z tym zgadzam. Tutaj mówimy o tym, że to nie jest biznes i nie można zarabiać, to pamiętajmy, że również nie wolno nam zadłużać tych ale o tym jakoś nikt nie mówi. Czyli non-profit, bo możemy wierzyć ludzi, to jest tak, że mamy zarabiać, ale zarabiać może, nie wiadomo, czy się pieniądze. O publiczne. Czyli tak naprawdę to szpitale powinny wyglądać w ten sposób, żeby generowały plus, z którego to produktu można było kupować sprzęt, inwestować w nowe technologie, wymieniać budynki i tak dalej. I to wtedy nie jest zarobek. Inaczej, jak się u pana dyrektora budżet zamknie w ciągu roku, to szpital powinien wypracować jakieś dodatkowe pieniądze, z których można było je przeznaczyć na kupowy szpitalki, na sprzęty i tak dalej. To nie może być tak, że cały czas i sprzęt, i budynki będą potrzebowały na samorządach. Bo przecież na to nie ma zewnątrz środków. A ilość pieniędzy, jakie wpływają do tego, jest określona. Przypomnę Państwu, jeżeli chodzi o stan dróg na przykład. Jedno z dwie formy. Ale znaczy, powiaty ziemskie szczególnie są tak koszmarnie niedofinansowane, ilość pieniędzy pojemnych do potrzeb na wydawanie, to wtedy przepaść. W związku z czym takich sytuacji nie widzę w najbliższym czasie, żebyśmy mogli zaspokoić oczywiste potrzeby. Jest budynek szpitalny, czy powiatowy, już piękny, rozbudowany, oczekiwany, zmieniany, pod nowe technologie wchodzą, powinniśmy kupić nowy sprzęt na poszczególne cele. A to jest to, jak praktyka jest inna, to jest ogólny stan państwa, budżetu państwa i ten problem jest na przykład.
Ja chciałam tylko przypomnieć Państwu, że połączenie szpitali, które nastąpiło kilka lat temu, miało jeden główny cel ochrony jednego ze szpitali przed likwidacją w razie wprowadzenia sieci. Sieć nie powstała, w związku z tym ten cel jak gdyby przestał istnieć, a tak jak w życiu bywa, pewne zjawiska są weryfikowane przez życie. I niestety połączenie szpitali nie doprowadziło właściwie do żadnych wymiernych korzyści, dlatego głównie, że chociażby z braku zrozumienia środowiska. Te dwa środowiska są tak odrębne, że nie możemy w powiecie przeprowadzić pewnych założonych procedur, te, które były założone, między innymi choćby te połączenia, jak Pan wspomniał, jednoimiennych oddziałów. Wydaje mi się, że dalsze utrzymywanie tego sztucznego tworu połączonego zupełnie nie ma sensu. I jeszcze jedno chciałam Panu zwłaszcza powiedzieć, że Szpital Czylacki naprawdę jest na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o wykształcenie kadry. Naprawdę procedury są na wysokim poziomie i takie stwierdzenie, proszę Pana, że ludzie będą i pacjenci uciekać ze szpitala, to naprawdę nie jest... Powiedział Pan. No, właściwie to tyle.
Powiedział Pan, że przy przejęciu przez gminę może następnie się padać.
Ucieczka pacjentów. Tutaj pacjenci, proszę Pana, jak Pan się... Mnie przeraził mnie brak Pana wiedzy na temat tego, co się dzieje w szpitalach naszych i nie chodzi głównie o Szpital Czelacki, bo z tego się wywodzę. Tutaj pacjenci z całej Polski przyjeżdżają do niektórych oddziałów.
Dziękuję. Ktoś wcześniej ten temat się pojawia, mianowicie pacjenci, skąd są ci pacjenci? I tak sobie też ustalam, że tu jest stanowisko w gminie w naszym powiecie, że w tej gminie nie ma szpitali. Oni sobie też analizują i wiedzą, gdzie kto jeździ, do jakiego usługi zdrowotne. I oni doskonale wiedzą, że mają do wyboru nie tylko Będziński, jest dla szpitala, mają do wyboru Świętą Barbarę, Sosnowce, mają do wyboru Dąbrowie Górnicze, mają wokół kliniki. I ci ludzie nie są zamknięci na przestrzeni powiatu. W związku z tym oczekiwanie ze strony naszej, że te gminy dopłacą zmiany usłudne, bo oni tak to pracują. Musieliby najpierw zrobić badania, ale można chcielibyśmy powiedzieć, że przynajmniej połowa pacjentów znajduje miejsce.
No chociażby to jest podyktowane jak gdyby hierarchią szpitali. Szpital taki, o którym my mówimy, czyli powiatowy, spełnia swoje role, natomiast są szpitale wyższej referencyjności, które spełniają swoją rolę. I uważam, że szpitale, nasz szpital powiatowy swoją rolę spełnia zupełnie dobrze. A teraz jeszcze argumentacja za rozdzieleniem. z powodu braku tego zrozumienia i możliwości doprowadzenia naszego planu restrukturyzacji tak, jak był w założeniu pierwotnym, że uporządkowanie jak gdyby tych oddziałów spowodowało to, że istnienie trzech bloków operacyjnych w tej chwili generuje straty i to cały czas narasta. Także nie ma sensu utrzymywanie tego tworu połączonego, tylko po prostu rozdziału. Możliwości przekształceń, nawet po zawetowaniu przez pana prezydenta uchwał zdrowotnych, na pewno będą się pojawiać różne. Ja chociażby z mojego drugiego miejsca pracy w Siemianowicach widzę, tam jest w tej chwili ostre przygotowywanie się do tych przemian. Rozważane są różne metody, na przykład uruchomienie funkcjonowania takich komercjalnych oddziałów czy czynności po południu z wykorzystaniem bloków, które po południu w zwykłych szpitalach nie pracują, tylko są dyżury i te bloki są puste. Jest możliwość dzierżawy takiego bloku, na czym szpital będzie zarabiał, różne metody, ale to tylko ma wtedy miejsce, kiedy się do tego przygotujemy odpowiednio.
I nie będzie to jednostka samodzielny publiczny szpital. Tak. Tak. Nie można, bo miał złamowy prawo.
Ale rząd z tego...
Absolutnie to, jak mówił serce. To moje myśli. Jeszcze
pani chciała
coś? Dziękuję.
Ja może troszeczkę inaczej i tutaj ustosunkuję się do wypowiedzi z początku naszego spotkania pana starosty, do jednej z koncepcji, która mówi o tym, że rozdzielamy szpitale, szpital w Czeladzi przejmuje gmina, drugi zostaje szpitalem powiatowym. Ja wcale się nie dziwię prezydentowi Będzina, bo byłby człowiekiem naiwnym, gdyby przy takiej koncepcji brał się do przejęcia szpitala w Będzinie. Ma jednostkę na terenie swojego miasta, a odpowiedzialność i koszty ponosi powiat. Czyli, a on, kiedy zechce, to zasili dodatkowymi jakimiś funduszami. I to jest sprawa czysta. Natomiast zupełnie inaczej wygląda sytuacja szpitala w Czeladzi. Ale chciałam powiedzieć, że by nie było tak, że zarząd uważa, że przekazując szpital w Czeladzi gminie Czeladź, pozbywa się już wszelkich kłopotów. Obowiązek zabezpieczenia opieki zdrowotnej poza tymi, które się uważa za standardowe dla szpitala powiatowego, bo uważa się, że cztery podstawowe oddziały ginekologiczno-położnicze, interna, chirurgia i dziecięcy, że to spoczywa na powiecie, mamy mały szpital w Będzinie, no już w tej chwili bez pediatrii i sprawa z głowy. To nie tak. Wobec czynników demograficznych w tej chwili wiemy, że społeczeństwo się starzeje i w Czeladzi praktycznie i funkcjonują tylko dwa oddziały, które mogłyby nie funkcjonować. Natomiast oddziały takie jak rehabilitacja, neurologia czy urazówka, to są wszystko oddziały, które w głównej mierze obsługują ludzi starszych. I obowiązkiem powiatu będzie również w jakiś sposób wspomagać ten szpital, który powiedzmy będzie szpitalem gminnym. I proszę mieć tą świadomość, że to nie tak, żeby się tam mały szpital w Będzinie razem z miastem. No, natomiast reszta nas nie interesuje. Ponadto praktycznie z tego, co, bo to się te standardy dla szpitali powiatowych zmieniały, już w ostatnich było, że i OIOM powinien być i powinien być oddział dla przewlekle chorych. Więc ten zakres usług tego szpitala nastawiony właśnie na pierwszą pomoc, a także na ludzi starych się poszerza. I tu po prostu chciałabym, żeby Państwo mieli świadomość, że powiat, bo to, co tutaj było wcześniej powiedziane, projekt przyszłorocznego budżetu, brak kontynuacji rozpoczętych zadań, co no jest niezrozumiałe zupełnie w czeladzkim szpitalu, świadczy o tym, że już w zasadzie się zakłada, że jeżeli się rozdzieli, przekaże, to już nas to zupełnie nie interesuje. Więc chciałabym, żeby zarząd miał świadomość, że poza tym szpital będziński, nawet jeżeli on będzie jednostką powiatową, on nie będzie w stanie zabezpieczyć mieszkańców powiatu nawet w te podstawowe usługi. Także to nie zwolni absolutnie tutaj powiatu bez jakiegoś wsparcia czy zainteresowania losem szpitala w Czeladzi. Tyle. A co do dalszych przekształceń, ja myślę, że w tej chwili najważniejsza decyzja, warunki, na jakich szpital, jeżeli miasto Czelać wyrazi chęć przejęcia, to po prostu na rzeczywiście wyzerowany szpital, jeśli chodzi o długi, i wtedy można rozmawiać o przejęciu. I to pani doktor się pyta, jak przy przekształceniu. Oczywiście musi to pociągnąć zmiany reorganizacyjne przy przekształceniu w spółkę, bo ta struktura tak dalej funkcjonować nie może i generować straty. No to jest oczywiste. No.
Odda pan Czelaci Czelacki, Będzin weźmie Będziński, a co misją powie?
No,
nie rozumiem wątpliwości, ale
nie kosztuje.
Chcę potwierdzić, że misja mówiła organica ma troskę o to, żeby każdy mieszkańc dostęp do dobrej, do dobrego poziomu, do wszystkich usług. To jest coś jakby stałego. I ja sobie mogę wyobrazić i nadal jestem przekonany, że kwestia dofinansowania czy wzmacniania wszystkich szpitali, które na naszym terenie leżą w czasie powiatu, bo mogą się pojawić jakieś inne szpitale, to jest coś, na co nas będzie stać i będziemy mieli taką potrzebę. Ten milion złotych, a może i dwa, jak będzie trzeba, to budżet powiatu zawsze jest w stanie kierować na wzmacnianie, czy też wykupywanie takich usług, jak dotychczas prowadziliśmy sam w tym roku, wykupiliśmy usług na jak w tym roku. W tym roku, tak, znaczy tam mamy być tęczem niż około pół miliona, 400 tysięcy wydaliśmy na wykupienie usług, czyli daliśmy pieniądze wzmacniając szpitale państwa, zakładając, że szpitale przyjmują chorych ludzi, wiedząc, że nie będą miały za to zapłacone. Bo jakieś tam limity, jakieś tam punkty się kończą. A nie zdarzyło się tak, że nasze szpitale odmówiły przyjęcia chorych, dlatego że im się kończyły limity. Spodziewam się, że zawsze będzie taka potrzeba i zawsze będzie taka część społeczeństwa, która musi korzystać z naszej pomocy. I na to budżet powiatu powinien naszym.
Proszę Państwa, 7 minut przerwy, ogłaszam dwa wasze lata. Po 7 minutach przechodzimy do drugiej rundy zagadnień. A kiedy ten proponowany
ale Rada Powiatu
Pani, a niech to pani poda? Mogę to powiedzieć?
No tak, w ogóle to można nawet.
Proszę Państwa, siadamy drzwi, proszę tam zamknąć. Serdecznie zapraszam. Proszę Państwa, w pierwszej części każdy z Państwa się wypowiedział na tyle, na ile chciał. Pan starosta wyłaskał odpowiedzieć praktycznie tak, że nie było niezadowolonych. Ja powiem w tej chwili, że chciałbym, żebyśmy przeszli do takiej drugiej rundy podsumowującej. Chciałbym również, żeby pan starosta wyłaskał przybliżyć jeszcze, bardziej skonkretyzować pewne sprawy dotyczące rozłączenia, łączenie dalszego się trzymania, jak to wygląda, ile by po prostu czy długi, czy bez długów, czy jakieś restrukturyzacje, tak żebyśmy wyszli stąd w sposób zdecydowanie bardziej przekonani i na tyle wiedzący, co nas czeka i w jakiej by chciało kwocie to wszystko zrobić, ażeby czy byłby to zakład budżetowy, czy byłby to zakład o innej konstrukcji,
bardzo bym prosił, a później bym prosił Państwa na te pytania, na które w czasie tych dyskusji Państwa słuchaliście, żeby zabrać głos, bym prosił o takie, jak powiedziałem, krótsze te wypowiedzi. Proszę, bardzo proszę.
Kwestie zadłużenia. No, nie widzę takiej możliwości budżetowej powiatu, żeby powiat oddłużył tego szpitala, tak to zrobił i wykonać im to za. Natomiast jestem przekonany, że ta procedura stopniowego wykonywania, czyli gazu zadłużeń, ona jest realna na jakimś tam okresie czasu. W jakich proporcjach, jakby to się miało te ciężar oddłużania rozłożyć, przy jakim udziale budżetu państwa, to jest sprawa za posadę. Jeśli poproszę pana dyrektora o przedstawienie na dzień dzisiejszy, bo maksimum informacji takich konkretnych liczbowych na zaproszenia tego, co musi być w tym roku spłacone, to co może być za kilka lat spłacone. To, co można, na co można liczyć przy systemowym oddłużaniu ze strony budżetu państwa.
Ja Państwu ostatnio przedstawiałem sytuację finansową, ale skoryguję dzisiaj o te rzeczy, które w międzyczasie wyglądują, mianowicie stan rachunku bieżącego za 10 miesięcy uległ zmianie na korzyść. To nie znaczy, że jest tam plus. Ale tam zadłużenia, znaczy straty w rachunku bilansu z tego roku zmniejszył się z 2 milionów 700 do 2 milionów złotych. Czyli na koniec października strata wynosi 2 miliony złotych. Jest to tylko rachunek tego roku. Wiedoma liczbiem wypłacenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia zaległych kwot za świadczenia wykonane w pierwszym półroczu, to ta zapłata nastąpiła i została zasięgowana właśnie w miesiącu październiku. W związku z tym ten rachunek wygląda tak, jak Państwu przedstawiłem. W tym roku, analizując każdy miesiąc, strata, która się pojawiła na początku roku, wynosiła 500 tysięcy, w następnych miesiącach 400, 600. W kwietniu był wynik dodatni za miesiąc, kwiecień 198. Następne miesiące już były 200, 300, 200, 150. I w miesiącu straty, to były straty, one w sumie dały kwotę 2 miliony 700. Natomiast w październiku zanotowaliśmy zysk na poziomie 47 369 zł. Co spowodowało, że strata za 10 miesięcy w sumie wynosi 2 miliony 67 tysięcy. Powiedziałem Państwu, że jest to wynikiem zapłacenia za świadczenia wykonane przez miesiącach styczeń, czerwiec 2008 w zakresie wysokości karnicy. Pojawi się również dodatkowe pieniądze za świadczenia wykonane z umów dotyczących psychiatrii, a oddziału opieki specjalistycznej oraz oddziału opieki długoterminowej za pierwszy kwartał 2008, dokładnie do kwietnia, ponieważ tak trwały umowy, to będzie kwota około 300 tysięcy. Ona się pojawi w tym miesiącu i to również wpłynie na wynik finansowy na koniec tego roku. W związku z tym, że zakończony został proces restrukturyzacji finansowej, proszę nie mylić z procesem restrukturyzacji organizacyjno-statutowej, jak bym to nazwał, o którym tu mówiliśmy, i decyzja wojewody, ostateczna decyzja o zakończeniu tego procesu, pozwala nam, zrobiliśmy to, na wystąpienie o umorzenie 70% pożyczki zaciągniętej na spłatę zobowiązań z tytułu 203 będzie to kwota 3 miliony 600 tysięcy. To również na koniec roku wpłynie na wynik finansowy i zmniejszy stan zobowiązań o tę kwotę. W związku z tym,
że pojawiła się nowelizacja, proszę Państwa, do ustawy o restrukturyzacji i pomocy i o tej potrzebie, o której Państwu teraz mówimy, była możliwość i został z dnia, kiedy ustawa pozwalała, wystąpiliśmy również tam o dobranie tej pożyczki na wpłatę zobowiązań publiczno-prawnych dotyczących głównie ZUS-u. Te zobowiązania w ZUS-owskie wynosiłyby mniej więcej do końca grudnia w granicach 1 800 000 i o taką pożyczkę zakład nasz wystąpił. Dlaczego wystąpił tą pożyczkę? No dlatego, że ta pożyczka również na tych samych warunkach zostanie po spłaceniu 30%, czyli kwoty 540 000, umorzona w całości. W związku z tym zakład mógł uzyskać 1 300 000 darmowych środków na pokrycie ZUS-u. Jest to pomoc, która wpłynie na wynik końcowy tego roku i przy tych stratach, które w tej chwili obserwujemy i przy ewentualnym wykonaniu kontraktu na poziomie 90%, bo on nie zostanie wykonany w 100%, podejrzewam, wynik na to, że za ten rok może być wynikiem nawet dodatkiem. Ale to wynik oczywiście na papierze i księgach finansowych. Natomiast jeżeli chodzi o zobowiązania, to to jest istotne, bo zobowiązania, tak jak Państwo wiecie, które wynoszą na koniec października 20 459 000, to zobowiązania, które wynikają z wynagrodzeń i ZUS-u, i tutaj świadomie od 2 miesięcy zakład nasz nie płaci ZUS-u, tego, którego można nie płacić, i na to właśnie ten kredyt zostanie zaciągnięty, ale wynoszą w tej chwili tych 20 500 000. Rezerwa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, czyli to jest prognoza na 20 lat, którą zawsze trzeba pokazać w rachunku, wynosi 1 696 000, czyli płaca i ta rezerwa stanowią kwotę 6 775 000. Proszę Państwa, zobowiązania tych 20 milionów są zobowiązania, które są najbardziej istotne i to jest to, co tu Pan Starosta mówił, zakład musi pokryć, związane z dostawami towarów i usług. To jest kwota 8 166 536, z czego wymagalnych w tej chwili zafakturowanych należności, czyli tych, które byśmy już w tej chwili zapłacić, to jest poza 5 111 000 zł. Dodatkowo w zobowiązaniach tych 20 milionowych jest pożyczka restrukturyzacyjna Banku Gospodarstwa Krajowego, o której Państwu mówiłem. Ona w tych 20 jest, ale już będzie umorzona w grupie najprawdopodobniej, która zostanie wydana. Następnie jest kredyt w rachunku bieżącym, to jest kredyt obrotowy, który mamy w banku spółdzielczym w wysokości 450 000. Mamy pożyczkę wieloletnią na spłatę na 10 lat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z tak zwanego programu termomodernizacji obiektów bezlickich. To jest 816 000. Ta pożyczka z reguły jest umarzana w różnym stopniu, w zależności od wpłaty kredytu, rat, które się płaci, to można się starać o umorzenie do 50-60%. Ale ta wpłata dopiero nastąpi, jeszcze tej pożyczki nie spłacamy. Następnie, proszę Państwa, składka na Państwowy Fundusz Organizacji Osób Niepełnosprawnych, to jest kwota 392 000. No i tutaj mamy jeszcze sumy depozytowe i waria, które musimy trzymać jako zabezpieczenie, to jest 80 000. Czyli w sumie zobowiązań rzeczowych i tych kredytów razem jest 13 683, z czego, tak jak powiedziałem, 3,5 miliona jest umarzane w grudniu i wymagalne, które w tej chwili są do zapłacenia, zafakturowana pod termin upłynął. To jest, tak jak powiedziałem, w sumie około 5 milionów złotych. Proszę Państwa, to jest rachunek, ale my również mamy należności, czyli należności, co nam się należy na koniec miesiąca. I te należności również są tutaj, muszą być brane pod uwagę i one wynoszą około 4 milionów złotych. Także tak wygląda sytuacja finansowa. Najbardziej bolącym i, że tak powiem, przeszkadzającym w normalnym zarządzaniu zobowiązaniem tutaj są te zobowiązania tytułu dostaw towarów i usług. I to jest to, co mi pozwala na funkcjonowanie swobodne finansowo. Chcę powiedzieć, że w miesiącu październiku otrzymaliśmy również pomoc finansową z Ministerstwa Zdrowia, był to wniosek oficjalny przez pana starostę i przez dyrektor szpitala. I szpital uzyskał w ramach tej pomocy niecały 1 milion złotych z Ministerstwa Zdrowia. To było przeznaczone również na zobowiązania publiczne. Tego w rachunku zysku strat nie ma w tej chwili zaksięgowanego, ponieważ trwała dyskusja między księgową a biurem audytorskim, który bada bilans finansowy, czy można to w tym rachunku pokazać. Bo stanowiska są różne, jeżeli będzie to można pokazać, to dotacja, jeżeli będzie ją można pokazać, to również po tyle rachunek się poprawi za te 10 miesięcy, czyli 2 milionów zrobi się 1 milion złotych straty, mając na uwadze, że może w grudniu nastąpić umorzenie pożyczki 3,5 milionowej, to proszę sobie 3,5 i milionowe zbycie rachunek dodatku. Ale oczywiście jest to rachunek tylko, tak powiedziałem, ten tutaj księgowy papier. Jeżeli chodzi o inną sytuację jeszcze finansową, to chcę powiedzieć tak. Zaczęliśmy się zbliżać do mniej więcej bilansowania w tej chwili kosztów z wpływami Narodowego Funduszu Zdrowia. Ta sprawa, tak jak pan starosta to mówił na początku roku, wynosiła 500 tysięcy miesięcznie. W tej chwili po zmianie systemu płacowego przy podwyżkach brakowało nam średnio w ostatnim miesiącu ponad 10 tysięcy. To jest wynikiem na pewno bardzo oszczędnego działania szpitala i wyrzeczeń i powiedzmy trzymania w tej chwili sytuacji podwyżkowej w jakiś sposób rozsądny. I powiem, że naciski są, bo tu jest pani doktor, która uczestniczy w spotkaniach szczególnie grupy pielęgniarskiej, które żądają kolejnych podwyżek, ale w tej chwili kolejne podwyżki doprowadziłyby do kompletnej klapy szpitala i niestety nie pozwoliłyby na dalsze funkcjonowanie. Skoro tutaj mówię o finansach i mówię państwu o sytuacji finansowej, to chcę powiedzieć tak. Pytania, które wypadały i były różne zarzuty odnośnie dlaczego tak jest, dlaczego tak, to się to zadłużenie wzięło w szpitalu. Proszę państwa, różne czynniki wpłynęły na to. Ja przypomnę tylko historycznie, że przed połączeniem się zakładu, również przynosiły straty. I to były różne straty. Na poziomie średnio rocznie 800, 1 milion, 200. W takiej wielkości były straty. Wpływ na te straty miały niewątpliwie dwa ważne fakty, które nastąpiły w naszym kraju, a o których się nie mówi. Pierwszy to został wprowadzony podatek VAT, który objął również SOZY, a nikt został wtedy za te pieniądze, na to pieniędzy nie dał. Czyli za wszystkie usługi, które prowadzili na zewnątrz, za wszystkie towary, zakład VAT musiał płacić. Natomiast nie nastąpiło zwiększenie wartości kontraktu ani otrzymywanych środków. Następna ustawa z tym na 203, która pogrążyła zakładu pracy, spowodowała, że płacenie z opóźnieniem tego dodatku 203, później 313, jak Państwo pamiętacie, spowodowało, że nie dano na to pieniędzy, więc płacone zostały te kwoty, a nie płacono za podstawowe usługi i leki. To powodowało, że narastały odsetki i kogo się napędzało. Później oczywiście trzeba było skorzystać z tej pożyczki na wyregulowanie tej ustawy 203. Ale ustawodawca, wprowadzając tą ustawę, która pozwalała na zaciągnięcie kredytu, niestety ograniczył możliwość spłacenia zobowiązań do zobowiązań, których praktycznie niektórzy już nie mieli, bo wobec ZUS-u czy wobec Urzędu Skarbowego zakłady nie mogły mieć wyższego zobowiązania niż miesiąc, dwa, ponieważ te instytucje momentalnie upominały się o swoje pieniądze. A ustawa mówiła, że zobowiązania wobec tych instytucji można spłacić te pożyczki wtedy, kiedy one są znane na koniec roku poprzedniego. A ustawa wprowadziła pół roku. I to ograniczało możliwość wykorzystania pełnej pożyczki. Następnie, proszę Państwa, nikt nie brał pod uwagę, że nie zmieniała się cena wartości kontraktu przez ostatnie lata, dopiero od zeszłego roku ta cena się zmieniła, a wzrastały ceny energii, leków, żywności, no i oczywiście nastąpił znaczący wzrost płac, a on nastąpił znacząco tutaj od stycznia tego roku. Od stycznia tego roku wchodziła ustawa, dyrektywa unijna ograniczająca czas pracy i wymusiła, że tak powiem, dała możliwość wymuszenia podwyżek, dla których nie było pieniędzy. Dwa, dawała możliwość, że tak powiem, ochrony prawnej pracownikom służby zdrowia, głównie lekarzom. I no, spowodowała to, że rzeczywiście wypłaty znacząco wzrosły. W naszym zakładzie w skali tego roku wzrost płat to jest ponad 6 milionów, to jest około 6 milionów 400 tysięcy. Taki jest koszt wzrostu płat dokonany już dzisiaj w skali tego roku. A wzrost wartości kontraktu, który również, bo ta ustawa mówiła, że 40% wzrostu wartości kontraktu powinno być przeznaczone na płatę, był na poziomie też około 6-600, mniej więcej z tych pytań. To się jeszcze zmienia ze względu na to, że w tej chwili znowu są jakieś kolejne korekty. Czyli prawie 100%, niecałe 100% zostało przeznaczone na płatę. I proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz, która mówi o tym znacząco, dlaczego tak się dzieje, że szpitale się zadłużają. To, co tutaj powiedziane zostało, że 53% szpitali jest niezadłużonych, a 47% jest zadłużonych. Chyba taka proporcja jest zbliżona. Proszę Państwa, dane, które są publikowane, ktoś z Państwa pewnie śledzi zawsze gazetę tą prawdę, która się pokazuje, tam bardzo często są dane publikowane. W sumie w Polsce jest z tego, co ja wiem, 800 szpitali działających na rynku, z tego 100 jest niepublicznych, w tej chwili może więcej jest niepublicznych. Ale w szpitali publicznych pozostaje w rękach 650-670 w tej chwili, bo to też proces cały czas trwa. Łączą się również szpitale albo się dzielą. I z tego niezadłużonych wymienionych włożeń 200. To są szpitale, które są niezadłużone, które osiągają zysk. Proszę Państwa, jakie są niezadłużone szpitale? Które szpitale mają, że tak powiem, dobrą sytuację finansową? A na takie szpitale, gdzie prowadzi się 2-3 profile działalności medycznej ograniczone do 100 łóżek, 150 łóżek, które mają określoną działalność w jednym miejscu, mają wszystko zorganizowane w jednej budynku, nie muszą utrzymywać iluś tam obiektów. To są takie szpitale, ja nie mówię, że szpitale większego typu też nie są zadłużone, ale jak popatrzymy tutaj w okolicy, to proszę Państwa, popatrzymy na szpital w Zawierciu, popatrzymy na szpital w Sosnowcu, popatrzymy na szpital Świętej Barbary. Proszę sprawdzić, to jest dostępna informacja w internecie, jaka jest sytuacja finansowa tych szpitali. Jeżeli popatrzymy na szpital w Dąbrowie Górniczej, to proszę mi wierzyć, że ten szpital, gdyby nie otrzymywał co roku pokrycia straty, którą generuje na poziomie 2-2,5 miliona rocznie, też byłby w takiej sytuacji, że miałby zobowiązane. Ale fajnie jest kierować szpitalem, który można sobie pozwolić na wyższe płace, wyższe zarobki personelu, kiedy wie, że na koniec roku ja będę generował stratę na poziomie 2-3 miliony złotych, a mój organ założycielski mówi, ja się tą stratę pokryję i daje mi na to pieniądze. Taka sytuacja jest dobrowej górniczej. I o tej sytuacji nie wiem, czy Państwo czytaliście, ale była taka publikacja, w której właśnie było podsumowanie ostatnich lat działalności szpitala Dąbrowy, że co roku 2-2,5 miliony strat, oprócz tego, że 2-3 miliony na inwestycje. Tu pan starosta mówił o tym, że właśnie dano szpitale że tak powiem, powiatowi nie dano środków na ich utrzymanie. Nam mówiono w NFZ-cie, czy w dawnych kasie chorych, że my wam tylko finansujemy świadczenia. My wam nie finansujemy malowań, sprzętu, ubezpieczenia szpitala. Proszę Państwa, ubezpieczenie szpitala, nie wiem czy Państwo wiecie, ale wzrosło w ostatnich latach 50 tysięcy. Nawet przepraszam, pierwsze ubezpieczenie, kiedy trzeba było za kasy chorych kupować, to pamiętam, za szpital będzie ubezpieczenie kosztowało roczne od odpowiedzialności cywilnej 6 tysięcy złotych. W tej chwili, proszę Państwa, płacimy ubezpieczenie na poziomie ponad 200 tysięcy złotych. I jest jeden typ ubezpieczeń na rynku, który ubezpiecza szpitale. Nikt nie chce, to jest PZU. Bo za PZU nikt nie ubezpiecza. I teraz, jeżeli my mamy dwa zdarzenia niekorzystne w roku i toczą się dwie sprawy, to proszę Państwa, ja się spodziewam, że w przyszłym roku ubezpieczenie kosztuje nawet 300 tysięcy złotych albo więcej. I to są te sytuacje, które miały wpływ na kondycję finansową szpitala. Tyle na temat finansów i od między innymi tutaj pytań, które padały. Dziękuję bardzo.
To jest jeden przykład. Że są pieniądze w ramach tego medycznego założenia 20-milionowego, to będzie maksymalny poziom, to są kwoty tak realnie łapieńsze, takie, które musimy wyjść od wyłączyć. A dużą część tego wydłużenia można sobie rozdać, trzeba rozłożyć kwotę gdzieś tam na tym. Jestem przekonany, że na dzień dzisiejszy to nie jest bariera. Nie jest barierą problem zadłużenia, gdybyśmy mieli dyskutować o kwestii podzielenia czy przejęcia. Jeżeli mogę udzielić głosu, wtedy musimy odpowiadać na wprost.
Czyli jeszcze tylko uzupełnić. Bardzo proszę Panie Przewodniczący. To będzie tak, po 10 miesiącach koszty działalności oddziałów szpitalnych w Przelaci po wyrównaniu za te pierwsze półrocze tylko część kontraktu zrealizowanego i zamiarem zapłaty, tak jak już się określił w lutym, pozostałych świadczeń pierwszego półrocza tylko, szpital jest w stanie się zbilansować do zera. Działalności przy tych kosztach. Natomiast problem jest w stronie sędziwskich oddziałów. Tam się nie zbilansuje w tej chwili. Przy tym poziomie finansowym. Tak Państwu to mogę tutaj zaproponować.
Dlaczego mam to?
Dziękuję. Dlatego, że są oddziały, jest oddział tutaj jest strzelaki, które przynoszą zysk, a mniej tych, które zdecydowały. Przelaz zdecydowym oddziałem. Ginekologia, chirurgia, laryngologia i zaraz powiem dokładnie jeszcze. To są te. A te, które przynoszą zysk, to jest oddział konkurencja szybowa, oddział rehabilitacji, przyniesie niewielki zysk, neurologia duży zysk, psychicznie chory i nerwowo chory jest finansowany na zero, uratowo-ortopedyczny się finansuje do zera, niewielki plusem, ale laryngologia, widzicie, że przynosi jeszcze zysk. No i duży zysk, strata, o której ktoś mówiłem, ambulatoryjny czy infekcyjny. I to jest, dlatego jest taki wynik.
Dziękuję.
Nie. Wypowiedzi, które się powtarzały wielokrotnie, to właśnie w wielu przypadkach ja się zgadzam z wszystkimi Państwa tutaj stawianymi problemami, bo one są rzeczywiście realne. Jedynie mnie zastanawia taka rzecz, że w tę dyskusję odnośnie szpitali my zaczynamy już wielokrotnie, ale na terenie naszego miasta, czyli zaczynać właściwie zarząd starostwa Dęcińskiego. Natomiast nie widzę tutaj w żadnej z tych dyskusji udziału innych gmin, które korzystają z naszych szpitali powiatowych. Wydaje mi się, że realne byłoby, żeby te wszystkie sytuacje, o których my tutaj mówiliśmy, o tych różnych problemach, które nas bardzo nurtują i wprowadzają właśnie taki pewien niepokój w naszych umysłach co do dalszych losów naszych szpitali, żeby z tymi wszystkimi problemami zainteresować to przedstawicieli innych gmin, które powinny być rzeczywiście realnymi, współtworzącymi i współdecydującymi o przyszłym wyglądzie, o przyszłej sytuacji naszych szpitali. Zgadzam się tutaj z wypowiedzią też doktora Franciszkowskiego, że tym wszystkim i to doprowadzającym naprawdę do jakichś rzetelnych wyników działalności szpitali jest pierwsza rzecz uszczelnienie naszego systemu zdrowotnego, bo nam się pieniądze rozpływają. Bo świadczenia właściwie, które każdy z nas obywateli płaci na ubezpieczenia, są olbrzymie, ale one gdzieś w rezultacie inną, bo jak ja się dowiaduję, że mój lekarz na przykład, którego się leczę, to on mówi, że on dostaje 6 zł na miesiąc dla pacjenta, no to co to jest ta kwota?
To nie
mówi właśnie. To jest kwota. No może to jest
kwota. Także proszę Państwa, w każdym razie... To powiedzmy o tym.
No tak. Mówmy o
10 zł, ale mówmy o kwota. Powiedz 6 zł, nic więcej. Powiedz 10. No.
Ale na mnie dostaje, ale w 10 lat nie mam ani razu doktora. Dostaje na mnie, na męża, na dziecko. No. A nie korzystam w ogóle, no. Tylko deklaracja leży, no. Także trzeba średnią wyjść.
Nie. 20%? Nie. Składka zdrowotna, skład. To razem z ZUS-em chyba to wszystko, 47, no. Ale ja mówię o składce zdrowotnej, prawda? Bo nie idźmy drugą stronę, no. Jakby tak było, to byśmy mieli potem z kasy.
Ogromne
9% składka zdrowotna przecież.
Współzarządzających tym naszym systemem zdrowotnym. I tutaj też należy upatrywać tych strat finansowych, które były stricte powinny być przeznaczone na sam system leczenia pacjenta, dofinansowania zakładów publicznych zdrowotnych. Czy prywatyzować? Nie wiem. Tyle mieliśmy przedstawionych tu propozycji, ale od pana starosty właściwie już po wielu dyskusjach nie dowiedzieliśmy się dzisiaj, jaka jest właściwie pana starosty, jakie są przemyślenia co do takiego, no naprawdę najbardziej możliwego, rzetelnego sposobu działania na uratowanie naszej tej całej komórki lecznictwa. Bo słuchając pana doktora Kołacza, ja widzę, że zarządzanie przez niego tym szpitalem no jest bardzo, dobry, że tak powiem, dobre. Bardzo rachunek ekonomiczny u niego właśnie gra bardzo poważną rolę rozważania, wszystkie prowadzone w tym kierunku, wszystkie rozliczenia, bilanse prowadzone, no to świadczą o wielkiej jego trosce działalności tego szpitala. Natomiast proszę Państwa, my tutaj na pewno nie zdecydujemy, czy szpitale rozdzielić, czy szpitale zostawić w takiej formie, jakie są zarządzane przez powiat, bo tu przede wszystkim myślę, że i starostwo powinno dostać pewne konkretne wskazówki od rządu. Bo właściwie rząd w tej chwili żadnych konkretnych wskazówek też nie daje. To są pewne wyzwania, to są pewne rozważania, to są teraz pewne niepewności w związku z wetami zagranymi przez prezydenta i co dalej program B, pan minister miał przedstawić na przyszłość do wariantę i właściwie podejmowanie w tej chwili jakiejkolwiek decyzji, no też wydaje mi się jest pewną taką drogą prowadzącą do niepewności sytuacji naszych szpitali. Myślę, że w tej chwili, mając Państwo tyle różnych wskazówek wypowiadanych przez radny jednej naszej gminy i Państwa na pewno powiatu, no dadzą Państwu pewną możliwość spotkania się już, że tak powiem, w tej wyższej formie działania z ministrami, prezydentami i i przeciw przeanalizować, rozstrzygnąć, wypracować jakąś ogólną drogę do dalszych działań i tę drogę, część jedną przez Państwa propozycję przedstawić radnym do ewentualnego jeszcze dalszego przeanalizowania i jak to będzie za sobą wyglądało dalsze koszty, dalsze możliwości funkcjonowania przede wszystkim ani jeden szpital, ani drugi szpital. nic nie straci, a raczej w pewnym sposobie zarządzania, żeby ona zyskała przede wszystkim ten papier, o którym pani doktor mówiła, ten najpiękniejszy, bo w tej chwili to, co się mówi, prawda, o prywatyzacji różnych usług, to ten najpiękniejszy papier to będzie najbardziej na tym wszystkim świecie. A my jednak powinniśmy dążyć, żeby te usługi, na których możliwe dla każdego człowieka, usługi ratujące jego życie.
Teraz tak to złożyć.
Szanowni Państwo, ja przede wszystkim chciałem podkreślić jedną rzecz, a mianowicie bardzo, bardzo się cieszę z tego tytułu, że słyszę opinie dużej części z Państwa, które skłaniają się do tego, żeby gmina brała udział w rozmowach na temat przebycia i zażądania poszukiwania czynnika. Oczywiście wymieniona została kwestia dopracowania szczegółów. Słyszałem tutaj opinię, że należałoby ją przejść na wyższy poziom i rozmawiać o konkretach. Ja myślę, że bardzo, bardzo mnie to cieszy, bo cały czas prezentuję jeden pogląd, że w moim mniemaniu najbardziej właściwą do decydowania o losach szpitala i do kierowania jest właśnie gmina Czeladzin. Uważam, pomimo przedstawianych pewnych wątpliwości, że gmina poradzi sobie z tym szpitalem, co rozumiem, do szpitala najlepiej. Za uzupełnienie jeszcze takich, które...
No to jest taka samokrytyka duża.
Dla uzupełnienia, Szanowni Państwo,
zaufanie do gminy, do powiatu.
Rzeczy, które są bardzo istotne. Przesunęliśmy pewien proces, który został uchwalony przez Radę Powiatu co do zmian w obecnym kształcie tego kursu. I na dzień dzisiejszy przed podjęciem konkretnej decyzji, jaka jest najbliższa w tym nas wszystkich ta ostateczna konstrukcja funkcjonowania szpitala, pozostajemy przed decyzją przesunięcia momentu likwidacji oddziału ginekologiczno położniczego Czeladzin. I tutaj jest głównie przez samorządę na poprzedniej decyzji. Chcę poinformować Państwa, że uchwała została przygotowana, uchwalona przez zarząd, na kolejnej sesji ten problem będzie rozstrzygnięty. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz. Przesunięcia...
Uchylenia uchwały o likwidacji oddziału w Czeladzi ginekologicznego.
Natomiast jeszcze jedna rzecz odnośnie inwestycji. Szanowni Państwo, pragnę przypomnieć, że jest jeszcze jedna bardzo istotna rzecz,
którą jest przygotowani.
Żałujemy, że termin realizacji został przesunięty, termin ogłoszenia konkursu o bloku operacyjnym. Pierwszy termin był między listopadem a styczniem, można było składać, później został przesunięty na luty, ogłoszenie jest do 3 kwietnia. Do kwietnia przesunięty termin składania wniosków o właśnie dofinansowanie tego, co mamy zamiar zrobić w szpitalu żelaznym, czyli mówię o bloku operacyjnym. I przypomnę, że tutaj ta inwestycja opiewa na kwotę około 14 milionów złotych i bardzo duży udział własny również w obrazie w tym wszystkim jest, ale złożony o bardzo konkretnej inwestycji właśnie w Czeladzi. I proszę Państwa zapewnić, że wniosek mamy już przygotowany, jest to naprawdę bardzo, bardzo obszerny materiał i będziemy dążyć do tego, żeby miał on korzystny finał.
Dziękuję. Dziękuję Ci Pani Burmistrzu. Dobrze.
Ale dopóki nie będzie szczegółów i dopóki konkretów nie będzie, nie będziemy wiedzieć, ile ten szpital nas faktycznie będzie kosztował, bo pan rektor bardzo dokładnie przedstawił analizę, przedstawił dane
szpitala, z tym, że no wiadomo, że to były dane takie bieżące i dane, które no, jeśli chodzi o zobowiązania, wiadomo, że tym są jednoletnie, tylko wynikające z zaciągniętych kredytów wstecz. Ale no, nie będzie takiej faktycznej informacji, ile musimy wpisać do naszego budżetu, jeżeli by no, taka forma była, czy inna forma, czyli ile będzie po stronie zawodów, a ile, jakie będą wydatki na ten szpital. No to jest dyskusja, to jest w zasadzie tak samo. No, wszyscy wiemy, że, no, że chcemy tego szpitala przeleczyć, tylko dalej nie wiemy, ile to wszystko będzie kosztować i jak
przeleczyć.
I czy na to będzie stać jako
dlatego zapytałem celowo, ponieważ pan nie ma oprócz spełnionych tutaj funkcji pełnionych, jesteś co z mieszkankami. Ten macie po prostu swoje odczucia w tym zakresie. Proszę pana.
Chciałabym, żeby...
Było dobrze.
Żartuję, żeby każdy pani przewodniczący powiedział, że dla mnie o pani muszę to bardzo się o każdym
razie.
Każdy z nas ma do czynienia z wydarzeniami, które no niestety ma do czynienia z wydarzeniami, niestety, czy niestety każdego z nas to dociągnie. I w zasadzie, jeżeli chodzi o sytuację służby zdrowia, to co ja mówię, nie, żeby się na lepsze zmieniło w porównaniu z tym, co było. Ja przynajmniej tego nie zauważam.
Proszę bardzo.
Krótko, proszę Państwa, na pewno decyzja nie jest łatwa. Tak się stało, że ja również musiałem kiedyś podejmować trudną decyzję z kilkoma radnikowymi o połączeniu tych dwóch szpitali. No nie była to decyzja łatwa, oczywiście wszyscy teraz wiemy, co jest odbierane, ale podjęliśmy tą decyzję. Ciężko, bo ciężko. Liczyliśmy się nawet z tym, że można na taczkach wywiozną, bo to nie było nic łatwego. Ale wydaje mi się, że rządzenie polega na tym, żeby się podejmować niepokojone decyzje. Myślę, że zarząd również powinien jednak jakąś decyzję podjąć po tak szerokich konsultacjach. Może jeszcze będą potrzebne konsultacje. Oczekujemy, ja oczywiście oczekuję od zarządu powiatu konkretnych propozycji, bo uważam, że czasu jest faktycznie bardzo mało, ale decyzję należy podjąć i na taką decyzję, propozycję decyzji. Ja osobiście oczekuję i myślę, że ta decyzja oczywiście powinna być konsultowana również z kierownictwem wszystkich gmin tego powiatu. Jeżeli mówią o szpitalu Czelackim, to przede wszystkim z kierownictwem urzędu i gminy Czelacz, znaczy z panem burmistrzem. Wtedy myślę, że i po szczegółowym przeanalizowaniu tej propozycji, czy tej propozycji, my jako radni miejscy i powiatowi powinniśmy podjąć decyzję.
Proszę pana.
Przypominając tego, co tutaj było mówione, to rola jak gdyby zagospodarowania szpitala Czarnego przez Radę Miasta jest. Jak to słyszę, zarząd powiatu też spajamy się raczej do takiej właśnie opcji. Że wydaje mi się, że tą drogą należałoby iść. No i to jest kwestia wszystkich lata związanych wyliczenia rzeczy, które są tego potrzebne. Zresztą może być część klientów, prawdy, które wykonywają. I wydaje mi się, że należałoby, żeby zarząd taką decyzję głośno wyartykułować, że chce przekazać na przykład gminy Czarnego. Tym bardziej, że nie obradają się na to, co będzie dalej w rządzie. Zresztą pewne instrumenty, tak jak tymi pan Matwija i metody, które na tej chwili to dostępne, bo wcale z tego korzystają. I wiele powiatów może rozwiązało się w tym rządzie.
Proszę pan radny Świątek.
Szanowni Państwo, ja uważam w ten sposób, że na podstawie wyników finansowych, jakie przedstawił pan dyrektor, zresztą już w tej poprzedniej wypowiedzi, jak również perspektyw wynikających powiedzmy no, z pewnych działań tak rządu, jak i dyrekcji tutaj naszego szpitala, wynika, że te wyniki finansowe jak gdyby nie są czynnikiem z powodu którego mielibyśmy się spieszyć ze zmianą organizacyjną. Ja po prostu uważam, będę, zresztą uważam, że chyba Państwo się wszyscy z tym zgodzicie, że proszę Państwa, szpital to nie jest fabryka, to się mówi Gwoździ czy inna, że trzeba dokładnie wyliczyć i jak gdyby uniknąć nawet najdrobniejszych spraw. Posłyszę tutaj w tej dyskusji i kulturowej i takiej oficjalnej i nawet z wypowiedzi pana dyrektora Kołacza, że zdecydowanie bardziej deficytowe są oddziały będzie. Teraz właściwie nie dopytałem, nie zrozumiałem, czy ze względu na tak zwane małe obłożenie. Jeżeli tak, szanowni państwo, no niestety nie da się przymusić ludzi do choroby, tylko ludzie leżą się wtedy, kiedy chcą chodzić. Nigdy nie będziemy mieć obłożenia w szpitalu na poziomie 80-90%, być może czasami nawet to obłożenie jest na poziomie nawet 30%. No, proszę państwa, jest taki po prostu, nawet można powiedzieć, dobry okres, że ludzie nie chodzą w czasie z tego się cieszę. W związku z tym, jak gdyby te sprawy jakieś niewielkie, na pewno w szpitalu będą wysyłane. Ale z tego, co pan dyrektor to właśnie przedstawił, wynika jasno z sytuacji finansowej, że ta sytuacja finansowa tego szpitala ma się, jakby powiedzieć, ku lepszemu i nie ma konieczności to spieszy się, bo żeby przerwać to również niekorzystną sytuację. Ona jest przeciwnie dobra i uważam, że trzeba doskonalić dalej formę te zarządzania, jak również jego nadzoru, żeby ta sytuacja się nie pogarszała, chociaż powiedziałbym, że nie jest tragiczna, bo tak jak państwo żeście sami zauważyli, te 20 milionów to wynika również tak zwanych długookresowych zobowiązań, które nie są wymagane na dzień dzisiejszy. Natomiast na dzień dzisiejszy jest wymagana kwota około 5 milionów. Z jednej strony, natomiast z drugiej strony, jak pan dyrektor tutaj powiedział, należności wynoszą około 4 miliony złotych, w związku z tym i też to pan dyrektor mówi, jeżeli się nie zna, iż ta kwota tego takiej bezwzględnej chyba pożyczki, przepraszam, to milion złotych, pomoc Ministerstwa Zdrowia, milion złotych, jeżeli da się ją zapisać w bilansie po stronie jakichś takich dochodów, to wynik tego rocznie zapiemy na poziomie zero. W związku z tym, proszę państwa, naprawdę sytuacja jest niezła, jak na tego typu instytucje. Tak powiedziałem, to nie jest spółka, która jest nastawiona, czy inna instytucja, która nastawiona jest bardzo. My to jest instytucja, która ma świadczyć po prostu najważniejsze dla człowieka usługi, jakie są usługi zdrowotne. Jeżeli tylko mogę jeszcze dwa słowa do pani doktor, pani Buczek, adwokat, więc jeżeli zostałem źle zrozumiany, to przepraszam. Natomiast powiem w ten sposób, że będę podtrzymywał nadal, że jeżeli byśmy się zgodzili na zmianę sposobu właśnie organizacji tego szpitala, to jego referencje według mnie, jako referencje szpitala miejskiego, będą niższe niż szpitala powiatowego. No i proszę, ja bym powiedział tak, proszę nie porównywać na przykład szpitala Dąbrowy Górnej, czyli często w wielu innych miastach bliższych, czy w Dąbrowie, jak tutaj pan dyrektor nam powiedział, są zdecydowanie większe. Naprawdę budżetu Dąbrowy Górniczej się składa, czy osoba prezydent jest w stanie znaleźć kwotę 5 czy 10 milionów. Natomiast nie wiem, czy państwo wiecie, jaka jest sytuacja finansowa w naszej gminy. My mamy zadłużenie na poziomie 36 milionów złotych. Proszę państwa, naprawdę znalezienie kwoty 6, 4 czy 5 milionów w kolejnych latach będzie nam trudno. Ja uważam, że buduje tak dobrze, żeby jednak pan starosta i cały zarząd, jak również tutaj apeluję również do państwa radnych powiatowych, abyście państwo naprawdę nie dzielili tego szpitala, tylko doskonalili tą formę. Jeszcze bym też apelował do państwa tutaj, bo słyszę, że jakby to środowiska się nie potrafią zrozumieć. No kochani, no przepraszam bardzo. Restrukturyzacja szpitala, jak zresztą prywatyzacja, ma jedyny główny cel. Dobro pacjenta. Nie mówi się o dobrym środowiska, tylko dobro pacjenta. Jeżeli mówię, coś nie zaczęli, a właśnie Państwo tutaj z doświadczeń, bo jak gdyby pracujecie w służbie zdrowia, to dołóżcie wielu starań, aby ta organizacja tego szpitala naszego zachodu i powiatowego, dużego, była jak najbardziej optymalna i żeby rzeczywiście referencje raczej się podnosiły, a nie pomniejszały.
Bardzo, bardzo dziękuję Panu Radnikom.
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Pan doktor Franciszek Kleszki.
Ja dwa zdanie. Opowiem Państwu o swoich marzeniach. Moim marzeniem jest to, żeby wszystkie szpitale w Przeladzi, znaczy wszystkie szpitale w Polsce, jak również szpital w Przeladzi były spółkami prawa handlowego, żeby nasza Izba Lekarska wynegocjowała z rządem Rzeczpospolitej Polskiej kartę lekarza, w którym lekarz ze specjalizacji będzie na przykład zarabiał 5 tysięcy złotych, lekarz ze specjalizacją będzie zarabiał 10 tysięcy złotych. I do tej ustawy Narodowy Fundusz Zdrowia będzie przygotowywał ofertę, w której będzie zaznaczał pensje lekarzy, pensje pielęgniarek zgodnie z ustawą, koszty odpowiednie i on 25% zysku, panie dyrektorze. I w tym momencie każdy będzie wiedział, ile zarabia. Każdy będzie wiedział, że jeżeli za poprzedni rok obrachunkowy spółka przyniesie zysk, to prezes zarządu będzie decydował o tym, co z tym zyskiem zrobić i część tego zysku przeznaczy na dywidendę, którą na przykład dostaną pracownicy w formie premii, czego Państwu sobie życzę.
Dziękuję. To tylko Panu jeszcze gwoli wyjaśnienia. To, że będzie ma gorsze wyniki finansowe nie wynika z braku obłożenia. Pan znowu źle zrozumiał, tylko braku bilansowania się oddziałów, jakie tam istnieją. Musi Pan wiedzieć, że oddziały zabiegowe nigdy albo bardzo rzadko wychodzą na plus, ponieważ tak nie są finansowane przez NFZ. Więc tam są dwa bloki operacyjne, jeszcze raz Panu tłumaczę. Jeden jest w głównym budynku dla chirurgii, drugi jest w oddziale ginekologiczno-położniczym i są tylko dwie interny i paliatywny. Więc dlatego to bilansowanie powoduje, że oni mają większe straty. I w momencie, kiedy jesteśmy połączeni, my musimy również Szpital Czeladzki utrzymywać tamten słabo bilansujący się zestaw oddziału. Rozumiem, ale
przyczyna ekonomiczna.
Pan nie rozumie ekonomii.
Panie Andrzeju, parlamentarnie, pani doktor przewodnicząca. Proszę.
Nie, ale ja powiedziałam, co miałam. Ja króciutko myślę, że mogę przekazać też Państwu, żeby troszeczkę wyjaśnić stanowisko środowiska, głównie lekarskiego szpitala w Czeladzi, bo odbyły Pan starosta zapewne otrzymał na piśmie taką opinię. Śląska Izba Lekarska, delegatura czeladzka zwołała dwa zebrania, w którym uczestniczyli przedstawiciele poszczególnych oddziałów szpitalnych. I jedno myślenie nie było jednego głosu innego. Wszyscy orzekli, byli za rozdzieleniem obydwu szpitali, gdyż dalsze funkcjonowanie w tej strukturze bez perspektywy wprowadzenia jednostki do sieci jest bezcelowe, bezzasadne i bez woli jakiejś głębszej reorganizacji praktycznie prowadzi donikąd. I to by było jedno. Druga za panie Andrzeju, to nieprawda, że jeżeli szpital byłby miejski, byłby czymś gorszym. Najniższą taką formą organizacyjną lecznictwa stacjonarnego, podstawową, jest szpital powiatowy. Natomiast każdy inny z reguły ma szerszy zakres działania. Natomiast najniższą jednostką organizacyjną, gdzie kiedyś właśnie to zakładano, te cztery podstawowe oddziały, to jest szpital powiatowy. To nie dlatego się nazywa powiatowy, to jest czymś lepszym. To jest błędne zupełnie podejście. Także tyle.
Bardzo dziękuję.
Jestem teraz szczęśliwszy, jeżeli chodzi, bo myślę, że zarząd w niedługim czasie będzie mógł podjąć kroki wynikające z tej konsultacji. Przecież myślę, że się pokażę pożądane decyzje, ale po to, żeby ewentualne decyzje stawiały oczekiwania. Jeśli próbujemy zawsze jakiś czas połączyć nasze możliwości, nasze doświadczenia i razem wspólnie tą wizję stworzyć. A ta wizja dla mnie jest oczywista. Jest przeważająca opinię o niezbędnej potrzebie rozdzielenia szpitali i znalezienia dla każdego z tych szpitali, które mają też
swoją odrębną, swoją specyfikę właściwej drogi do ustawiania sytuacji. No i to jest wniosek dla nas oczywistych i w najbliższym czasie zwłaszcza całkowitą nie przerwać.
A może, przepraszam Panie
Przewodniczący, zobaczenie takiej możliwości.
A może referendum wydarzyło się przeczytać?
To jest to, że nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć przyszłości. To jest to, że nie ma takiej sytuacji, że możemy przewidzieć, jaki będzie kontrakt cały, jakie będą przewidzieć, czy nie pojawi się nowy mechanizm, który nagle dotyczy, że te dotychczas chciały być opłacalne, tak są to wszystkie dochody. Nie dlatego, że się to organizują, dlatego, że punkty będą inaczej wypisane, inaczej koszty jest konsekwencją. Czyli my jesteśmy naprawdę takimi górskimi. Mimo to musimy podejmować decyzję i musimy znaleźć, gdzie podejmować. I dziękuję Państwu za to, że chcieliście się podzielić swoimi opiniami na ten temat.
Dziękuję Pan Burmistrz.
No, proszę Państwa, chciałem się nie odzywać, ale wypowiedź Pana starosty Kozłowskiego jednak mnie pobudziła do tego. Bo Pan starosta powiedział między wierszami w zasadzie to, czego wcześniej nie słyszeliśmy. Podstawowy problem jest taki, że Rada Powiatu nie jest w stanie podjąć jakiejkolwiek uchwały, która byłaby, która by reformowała system opieki zdrowotnej generalnie w powiecie. I wynika to po prostu ze względów politycznych, co tutaj muszę mówić. Jednak platforma ma odrębny, zupełnie odmienny program niż Prawo i Sprawiedliwość i tutaj zgody w zarządzie nie będzie i nie będzie też koalicji w powiecie, która byłaby w stanie zreformować służbę zdrowia. W związku z tym najlepszym sposobem jest podzielić szpitale, podrzucić gminom i niech się gminy martwią. Wtedy obie strony będą mogły krytykować poczynania gmin. I tak to będzie wyglądało. To mi przypomina taka nowelka z lat 60., taka nowelka filmowa, gdzie w jakimś afrykańskim kraju był król, były dwa stronnictwa, postępowe i konserwatywne. I postępowo wymyśliło, że trzeba piorunokrom na pałacu. Taka chałupa była jeszcze. Ale niech będzie, żeby był pałac owego króla. No i oczywiście konserwatyści nie chcieli. W związku z tym zabrakło kompromis. Owszem, postawiono piorunokrom, ale go nie uziemiono. Przyszła duża skutek wiadomo i wszyscy byli zadowoleni. No bo jedni z tego powodu, że ich pobyt nie został zrealizowany w pełni, a drudzy stwierdzili, że rzeczywiście był pierwotny i tak nic nie pomogło. I do tej sytuacji w zasadzie my zmierzamy. I dlatego, proszę Państwa, myślę, że gdyby zarząd powiatu jednoznacznie określił, w którym kierunku mamy iść, to wtedy możemy odpowiedzieć na takie pytanie. Jeśli zwykło nazywać ostatnią mapą drogową, i wtedy, żeby zarząd powiatu jednoznacznie określił, czy nastąpi komercjalizacja, czy będzie to zakład budżetowy, czy będzie jeszcze coś innego, ale żeby była taka akceptacja, bo w dalszym ciągu to zarząd i Rada Powiatu są odpowiedzialne za służbę zdrowia w powiecie. I dokąd trzeba się nie wyłączyć z powiatu będzińskiego, nie wiem, nadzieję, tak się kiedyś stanie, to do tego czasu nikt nie zwolni pana starosty ani zarządu powiatu z tych obowiązków. Proszę Państwa, natomiast ta sytuacja, która jest generalnie w Polsce, gdzie utrzymuje się dwa różne systemy. Jeden system prywatnej opieki zdrowotnej, drugi jest publiczny. Jest to po prostu systemem chorym. I tutaj się nie zgodzę z panem radnym Śląskiem, że szpital się bardzo różni od fabryki wojsk. Niestety nie tak bardzo się różni, bo w sensie takim teoretycznym naprawdę niedużo się różni. Jest to też firma, która działa w oparciu o zasady ekonomii. I niestety, jeżeli z tym się nie pogodzimy, z tą myślą, to zawsze będzie ten problem, który w Polsce obecnie narasta. I skończy się to tym, że te szpitale, które zostaną sprywatyzowane, nie skomercjalizowane, tylko sprywatyzowane, będą działać, natomiast te szpitale, które będą się bronić, to będzie tak, jak pani doktor Korzyska opisała w swojej książce Szpital w Czerwazji z XVI wieku. że będzie się ta usługa sprowadzała do podstawowej usługi i nic więcej, bo nigdy nie będzie pieniędzy na to, żeby ten system w rzeczywistości funkcjonował dobrze. Proszę Państwa, natomiast czy oddziały będą pełne, że będzie usługa dostępna dla wszystkich ludzi, to nie jest martwienie tak bardzo szpitala, jak Narodowego Funduszu Zdrowia, który ma tak kalkulować stawki za usługi, żeby opłacało się po prostu wszystkim, a nie na zasadzie takiej, że pewne usługi są dochodzone. Oczywiście wahania takie koniunkturalne one mogą być, natomiast długofalowo nie może być tak, że pewne założenia jakby do pewnych usług będzie dopłacać gmina, powiat, województwo i ktokolwiek jeszcze. Po to jest ten system, żeby kształtować między innymi rynek usług medycznych. I po to rozumiem, to było tworzone, bo jeżeli nie Narodowy Fundusz nie będzie tego robił, to rzeczywiście trzeba przywrócić pierwotny system. Niestety przychodnie pana doktora Francikowskiego znacjonalizować, następnie powołać się, rozbudować ministerstwo. Ministerstwo zdrowia rozbudować, prawda? Bo nie jest tak, że nie było tej administracji, ale rozbudować ministerstwo zdrowia, to będzie po prostu ministerstwo płacić zawsze za wszystko, tak? No myślę, że nie ma odwrotu od tego, co się stało. Są dwa systemy i ten system niestety, jak ktoś powiedział A, trzeba powiedzieć B.
Dla jednego pacjenta.
Co to jest?
No to jeden pacjent, który nic
urwaliśmy. Następnie tak, po czym dyskusji pan starosta tutaj podjął, że właśnie rozmawiamy tutaj, jak nie powinniśmy w tej drodze, ja czekam na zaproszenie. Przecież wystarczyło po prostu mnie zaprosić i powiedzieć, będziemy rozmawiać o służbie zdrowia. To jak ta wyklasy jest. Tym bardziej, że to nie jest tak, żeby nie rozmawiać się z panem starostą na ten temat. Dlatego powiem szczerze, jestem trochę zaskoczony tym, że zaczynamy od bardzo szerokiej konsultacji, sprawiając wrażenie, że cokolwiek się dzieje, a tymczasem powiat nie ma wypracowanej jakiejkolwiek konsultacji. I nie wiadomo, czy będzie zgoda organu wykonawczego tutaj miasta naszego, czy nie, jak również organu uchwaladawczego, czyli rady, na cokolwiek, bo tutaj panowie założyliście, tak, przebaczymy te opinie, w związku z tym tak będzie. To nie jest powiedziane, bo odmiałem w ich szczegółach. Przygotowanie takiego programu, który zazwyczaj bodajże mieliśmy komisję i kiedy pan starosta powiedział, absolutnie, czekamy aż tej uchwały ustawy. No i tej uchwały i co? I nic. I traciliśmy 3 miesiące, albo 4. A w zasadzie więcej, bo po prostu nic nie robimy. Trzeba przygotować poważny program. I dopiero ten program musi być konsultowany, a nie na zasadzie tego, co my chcemy. Bo jak panowie zauważyliście, tutaj przewijały się dwa sposoby organizacji służby zdrowia. I to bardzo sprzeczne dla sobie. Nie do powodzenia. Także taki program niestety, proszę Państwa, to jest przygotowanie, to jest rok, a potem taka krytyczna analiza to jeszcze pół roku. Czyli to mamy półtora roku przed sobą. I im szybciej do niego przystąpimy, to szybciej będą efekty. Teraz tak, temat zadłużenia, patrz, ja bym chciał wyjaśnić. Nie ma takiej możliwości, żeby gmina płaciła zadłużenie. To nie dlatego, że my nie chcemy, tylko dlatego, że my nie możemy, bo za co mamy zapłacić. Niestety nie ma takiej możliwości, żeby gmina zapłaciła za czyjekolwiek długi. Takiej możliwości prawnie nie ma. W związku z tym dyskusja na ten temat nie powinna nam tutaj zaciemniać oczu. Natomiast możemy rozmawiać tylko o pieniądzach z gminy wtedy, jeżeli mówimy o programie rozwoju. Jeżeli rzeczywiście gmina by się zdecydowała na ten krok, to wtedy rzeczywiście możemy mówić o nowych pieniądzach. Za nowe usługi, te pieniądze będą wydawane na podstawie konkretnej umowy między władzami powiatu a władzami miejskimi.
Dziękuję. Bardzo proszę pan starosta.
Proszę Państwa, kiedy mówiłem o tym, że zarząd ma taką wiedzę w tej chwili, że jest w stanie zaproponować to, że ktoś panie będzie przyjechać po prostu do tych urzędów, do których rozwiązań. Nami o tym naszym dzisiejszym spotkaniu wcześniejszym, że mamy już taką wiedzę, że zarząd może oficjalnie zaproponować gminie czerpać dostarczenie możliwości przejęcia szpitala, wiedząc o tym, że zdania są podzielone i to się może skończyć tak, jak sobie tego będzie gmina czerpać w przyszłości, a nie od razu.
Czyli chodzi o tutaj wspomniane problemy natury politycznej w powiecie. To muszę Pani powiedzieć, że się z nimi absolutnie nie zgadza. Jestem przekonany, że podziały nie są po linii politycznej, a są w poprzez podziały linii politycznej. W każdym z klubów, jakie funkcjonują w powiecie, są różnice zdania, są różne opinie. I przypomnę Państwu, że jak tutaj siedzimy, bo wspomniany była kwestia Platformy i PiS-u. Jak my siedzimy, ja i Pan Burmistrz jesteśmy członkami Platformy Obywatelskiej. A Pan Zebrowa jest członkiem PiS-u. Między mną a Panem Starostem, mimo różnic politycznych na wysokim szczeblu i na dole też, jesteśmy bliżsi porozumienia i mamy podobnie, jeszcze bardziej podobne oceny. Jest nam łatwiej się wspólnie wypowiadać nasz koncepcję niż po wycofaniu pana Górnicza, bo to jest generalną wcześniej. Ja jestem zwolennikiem zmian związanych z przejęciem przez Górnicza. Pan Górnicz jest tam przeciwny, w związku z tym, że wszystkie źle przez odmiarę. No to przepraszam. Inaczej. Chcę powiedzieć to, że to jest bardzo daleko uproszczenie, że jakbyśmy, jakby coś sytła, jak to się mówi, dziś, to będziemy sobie szczęśliwi, będziemy się liczyć różnić. To nie jest kwestia różnic politycznych, to jest kwestia metodologii zapotrzebowania. Bo myślę, że klub PiS ma świadomość tego, że nie da się dalej tak funkcjonować, że musi się nic powiedzieć, ale nie mówię, ja nie wiem.
Pan wicestarosta jeszcze chciał wcześniej. Proszę bardzo.
Ja chciałem podziękować burmistrzowi za deklarację rozmów na ten temat. Natomiast z pomarza powiedziałem tylko, to, że to Państwo swojego wina wyraził taki problem, że ta dyskusja powinna być przeniesiona na wyższy poziom. Rozumiem, że na poziomie serca również dopracowanie szczegółów. Myślę, że i zapewnia pana burmistrza, że to, że wspomnę na serca, nasze poglądy wbrew opinii pana burmistrza są bardziej wspólne. Nawet jeżeli do czego je przyrównać, czyli będą bardziej wspólne, one nigdy nie były odmienne, one są po prostu wspólne.
Pan burmistrz, proszę.
No tak, no pan starca potwierdził to, co ja powiedziałem na początku swojej wypowiedzi. Nie skąd się ta powiatu od tematu szpitala. Przekazać szpital przeraźnie się dajemy. I to jest jedyna propozycja, która tutaj padła. Ja chciałbym wiedzieć, jaki jest Pana stosunek, w szczególności Pana wicestarostów, do powiem Pana informacji. Jak Pan zakłócili na razie powiatu? Jak Pan zakłócili? I tu jest ta sprzeczność, bo Pan nie zakłócuje za, więc dlatego jest lepiej wypchać to do przeraźni. I krytykować potem trzeba, że komercjalizuje szpital. Bo to jest najważniejsze.
Ale ja bym prosił Pana Burmistrza, żeby Pan kreował opinii na temat, jakiemu burmistrzowi, żeby to być
najważniejsze. Dlatego po obozach fundamentalnym. Chęci są, tylko tak jak powiedziałem, to są przygotowane. Musi być jasno co do tego, jakim jest zdanie powiatu, bo tak jak powiedziałem, nikt nie zwolni powiatu, rady powiatu rządowych, powiatu starostów od obowiązków związanych ze służbą zdrowia, ponieważ jest to kompetencja właśnie
powiatu.
W czerwcu, że Pan przygotował jakiś materiał, Pan będziemy czekać na na ustawę. No, ustawę, którą wie Pan, wszyscy działają jakaś partia, to jeżeli jakaś partia blokuje wprowadzenie takiego kierunku zgodnie z którym się spodziewać, żeby jej członkowie działali inaczej. Więc na podstawie tego sądzę, że Pan nie będzie głosował inaczej, tym bardziej, że wiem, że macie polecenie z góry, jak macie się zapewniać w tej sprawie. Natomiast wie Pan to, Pan mówi, jest propozycja. Nie ma propozycji, to Pan nic nie przygotował.
Przepraszam, ja tak postawiam sobie oczywiście, ale pan dokładnie wybitnie powiedział, prosiłem pana o przygotowanie jakiejś propozycji. Po co dyskutujemy, że my w tym momencie jesteśmy bliżsi tego, co chcemy zrobić jakąś propozycję, tylko propozycję zgodną z oczekiwaniami. Jeśli pan pozwoli, to będziemy w stanie wypracować. Słysząc deklarację, mam tę propozycję i podejrzewam, że w niedługim czasie będzie już nic nie
poszło. To znaczy w jakim konkretnie panie starosto? W jakim czasie, jaki pan starosta jest w stanie wypracować jakąś koncepcję, którą przedstawić może?
Do każdej koncepcji potrzebna będzie rzecz, to
ale jak tam konkretnie, no ja pytam się wiernie, jaki czas?
Chciałbym głosować. Proszę w mojej obecności nie przygotować mojego zastępcę.
Ale pan odpowiada za służbę zdrowia, pan wice starosta.
Jego zdarza się obowiązków. Natomiast to, o czym mówimy w tej chwili, to są decyzje strategiczne, które bez mojej osoby nie będą w stanie być podjęte.
Panie starosto,
ja będę określał strategię, jeżeli chodzi o sprawy
ustawy.
Ja zaproszę zarządu, będzie przyjmowała razem z nami wspólne decyzje. W związku z czym nie podoba się taka ścieżka, że ja jestem tutaj pomijany, a przyzywa mnie wice starosta. Pana to wrażenie, że pan wice starosta kieruje osobiście.
Nie, ale pan wicestarosta jest odpowiedzialny za sprawy służby zdrowia i są nasze pytania, no myślę, że przez też większym forum Rady Powiatu.
Bo to jest wtedy przekazał na tej umowy.
Co zadało panu starosta pytanie w takim czasie?
Na mój wniosek przyporządkowaliśmy panu wicestaroście.
No właśnie,
takie,
tak jest.
Ale on się tego dorusza przede mną, a nie przed zewnętrznym.
Przed Radą Powiatu, jeżeli to...
Bo zarząd jest odpowiedzialny, nie starosta. Natomiast dlatego my tutaj mówimy, rozmawiamy z panem wicestarostą, że pan wicestarosta ma mój wniosek, żeby właśnie przygotować taki materiał, powiedział absolutnie nie. W związku z tym tak jest, to jest nagrane, także proszę się nie zastanawiać. No to było właśnie mówię, na tej czerwcowej komisji, na której właśnie przygotowano te ceny mają inwentaryzację, które pan powiedział absolutnie nie, czekamy na ustawę. No i poczekaliśmy sobie do rzeczy. Teraz tak, proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz, na co chciałem zwrócić uwagę, bo pan starosta też był wyraźnie pewien mechanizm działania, bo tutaj się mówi o tym, że on powinien również uczestniczyć i tak dalej w tych rozmowach, ale to zarząd powiatu, już nie ma tutaj burmistrza obecnego, bo zarząd powiatu zaproponuje coś czy radzi, żeby dyskutowali, żeby kontraponowali dyskutować. No i bo jeszcze dla mnie nie ma. Ja chciałem powiedzieć, że ja panu starości koncepcję swoją przedstawiłem na stronę do przeciwnie. I do tej pory nie pan, to też nie jest to podobne.
Zakończmy i zostawmy już rozmowy w kularach. Panie Przewodniczący, stawiam wniosek formalny o zakończenie komisji.
Ja przepraszam, chciałem zapytać tak.
Jeszcze pan Andrzej, ale bardzo ma 30 sekund do zadania pytania.
Proszę.
Dobrze, proszę. Nie w szczegółach, ale wydaje mi się, że jednak po tej właśnie dyskusji pojawiły się jakieś konkretne tutaj pomysły. I teraz ja chciałem zapytać w związku z tym, czy pan starosta uważa, załóżmy, że będzie to faktycznie większość tutaj na przykład Rady Miasta jest zgodna przejąć szczerze ten szpital, część szpitala powiatowego, jako tylko strzelanie. Chciałem zapytać, czy to właśnie Państwo zamierzacie przekazać gminie, która będzie przekształcać, czy sami to przekształcicie i ewentualnie dopiero gminie przekazać? Jak to skończycie? Chciałem zapytać również na ten temat pana burmistrza. Jak pan to by widział? Bo od razu się szykuje, tak, z tego co tutaj zrozumiałem, że jednak tą, ten szpital będziemy przekształcać w jakąś spółkę gminną, tak? Spółkę akcyjną czy jakąś.
To pan nie pyta.
No ja też pana pytam, ja pytam pana starosty, jak pan to chce przekazać gminie, ale chcę zapytać pana burmistrza, co pan oczekuje i czy jeżeli ten szpital zostanie przekazany jako szpital. Czy od razu powołamy spółkę gminną?
A od razu pan odpowie, że nie przejmiemy szpitala w takiej formie, jak jest dzisiaj.
No nie, słucham, bo ja też chciałem...
Wszystko, to były pytania do pana starosty, do pana burmistrza. Proszę bardzo, panie starosty, jak pan był łaskawy odpowiedzieć panu Andrzejowi. Jeśli może.
No właśnie, teraz przejęcia przez gminę Czelać szpitala polega na tym, że to gmina Czelać wydatkuje sposób dalszy
przekształcenia.
Ja to nie odpowiedziałem. No. Absolutnie się nie zgadzam, to jest kwestia przyznania odpowiedzialności i wystarczy mi krótka informacja taka, że tak to jest interpretowane, żeby wyskoczyć moje w tym kierunku patenty bardzo mocno.
Panie Andrzeju,
chciałbym przepraszać, o tym się dyskutuje, prowadziło do dobrej przyszłości. Jeżeli jest podejrzewany o przekroczenie odpowiedzialności, albo kogoś na siłę uszczęśliwiać, to jest bezsensowne. Która po prostu przeprowadzi całą tą historię zbawiania szpitali zgodnie ze swoją wiedzą, zgodnie z decyzją Rady i wszystkich tych, którzy mają zupełnie inne. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że rzeczywiście, bo to Pan nie zapytał, rzeczywiście znalazłem wiele informacji w tym, co się dzisiaj działo, ale nie widzę również oficjalnych stanowisk różnych grup lekarzy na przykład. I także mogę stwierdzić, że przeważają opinię, że korzystne byłoby dla wszystkich, gdyby nastąpiło najpierw rozdzielenie szpitali na takiej zasadzie, jak one teraz funkcjonują, a potem ewentualne wprowadzanie dalszych modernizacji, zmian organizacyjnych zgodnie z nową rzeczywistością. Inaczej to gmina trzeba się wypracowałaby formę, czy dalej sprzedawać, czy komercjalizować, czy znaczy jakichś inwestorów, widować, a jeżeli nie będzie takiego zobaczyć, to ja to oczywiście doskonale rozumiem, to jestem ja najważniejszy od tego, żeby czynkowiec tutaj chciałem zostanę do wizji. To po prostu sobie z tym dalej, w stacje, no zgodnie z rzeczą i zgodnie z okolicznościami, które na dzisiaj też nie są jasne. Jeżeli chodzi o popis, o wszystko, co tutaj pan mówi, że jest wasze stron, no to pan mówisz, no na rację, bo ja bym tutaj zrozumiał. Im szybciej się rozdzielimy, tym lepiej dla nas. Bo ta proces rozdzielania tych szpitali, w naszej takiej ocenie takiej raczej sondażowej, to jest okres nie krócej jak pół roku, a nie dłużej jak rok. To jest taki okres czasu. Natomiast proces ewentualny przekształca. To jest też proces historyczny. No, takie są doświadczenia krytycznych
ponad roku, czy ja to zastanawiam, że owszem, miasto jest gotowe przyjąć małe do szpitala, i na bazie tego majątku budować nową szkołę.